Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Zapraszam na spotkanie z Radiem Maryja w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj temat, drodzy Państwo, Fundusz Kościelny. I witam naszego gościa, eksperta. W tym temacie jest z nami pan dr Krzysztof Wąsowski. Szczęść Boże, panie doktorze, witamy w Radiu Maryja.
Szczęść Boże, proszę ojca, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Niech nam Pan Bóg błogosławi.
Amen. Jest pan adwokatem, byłym współprzewodniczącym Komisji Majątkowej ze strony kościelnej. I jest pan generałem zakonu rycerzy Jana Pawła II Wielkiego.
Wiedza i research, które dokonał ojciec Witold, jest po prostu imponująca. Tak, wszystko się zgadza.
Słucham uważnie.
Prawda. Prawda.
Zgadza się. Panie doktorze, Fundusz Kościelny, co to takiego? Wyjdźmy od ABC, bo to mówimy dużo, ale nie wiem, czy wszyscy wiemy, co to temat, o czym mówimy. A dodam, że mówimy nie bez kozery, ponieważ premier Donald Tusk powołał zespół do spraw Funduszu Kościelnego, mający na celu przeanalizowanie funduszu, jego pracy, jego funkcjonowania już od lat, od iluż to już lat, wypracowanie potem koncepcji, zmiany jego funkcjonowania i mają być do końca tego roku przedstawione jakieś koncepcje, propozycje działań, w tym działań legislacyjnych. Czym jest Fundusz Kościelny?
Fundusz Kościelny jest pewnym reliktem, który przeszłości komunistycznej, bolszewickiej, który został utworzony w wyniku ustawowej grabieży ziemi kościelnej przez komunistów w Polsce. Tutaj rzeczywiście początki tego pomysłu zagrabienia kościołowi majątków ziemskich sięgają roku 1944, mianowicie dekretów czegoś, co się nazywało PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który został przyniesiony na ziemię Polski na radzieckich bagnetach i z radziecką armią, który po prostu miał zaprowadzić komunizm docelowo w Polsce i niewątpliwie na przeszkodzie tego komunizmu stał Kościół, przede wszystkim Kościół katolicki, rzymskokatolicki w Polsce, ale w ogóle wiara jako element śmiertelnie zagrażający, co zresztą okazało się prawdą dzięki świętemu Janowi Pawłowi Wielkiemu, zagrażający marksizmowi. I w 1950 roku, dokładnie 20 marca 1950 roku, Sejm, jeszcze wtedy nie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bo Polska Rzeczpospolita Ludowa powstała dwa lata później, dopiero wtedy została uchwalona konstytucja PRL-u, no ale nazwijmy to Polski Sejm komunistyczny, opanowany przez Bolszewię, która tutaj ze Związkiem Radzieckim weszła do Polski zaraz po wojnie, uchwalił ustawę domykającą jakby dekret PKWN-u z 1944 roku o reformie rolnej, czyli domykający reformę rolną. Ta ustawa potocznie się nazywa o dobrach martwej ręki, a jej dokładna nazwa to była o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu funduszu kościelnego. Chodziło o to, że polskie władze wtedy, bolszewickie władze komunistyczne, postanowiły ustawą, nie dekretem, nie uchwałą, nie opinią prawników, nie decyzją premiera, tylko nie przekonaniem ministra jakiegoś, tylko ustawą zaanektować całość ziem kościelnych, można powiedzieć ziem rolnych czy gospodarstw rolnych, które były podstawą utrzymania większości parafii w Polsce i domów zakonnych i zgromadzeń zakonnych, po prostu postanowiono pozbawić Kościół tych nieruchomości bez jakiegokolwiek odszkodowania. I nawet komuniści wtedy chcieli jakiś erzacz dać, bo nawet oni w swojej, nazwijmy to, w jakiejś pokracznej moralności marksistowskiej czuli, że nie wolno tego zrobić zupełnie bez jakiejkolwiek odpłaty. Więc ponieważ oni chcieli zabrać tak zupełnie za darmo i to zrobili to tą ustawą właśnie o dobrach martwej ręki z 1950 roku, to jednak jednocześnie w tej samej ustawie, ta ustawa ma w sumie 13 albo 14 artykułów, jest bardzo krótka. Przypomnę tylko Państwu, słuchaczom, że ona cały czas dzisiaj obowiązuje, ona w ogóle nie została nigdy uchylona. To trzy przepisy tej ustawy, artykuł 8, 9 i 10, ustanawiały tak zwany fundusz kościelny, który miał być zasilany z dochodów tych nieruchomości. Nie ze sprzedaży, nie miał on być równowartością tych nieruchomości, tylko po prostu te nieruchomości miały niby na siebie gdzieś tam pracować. Jak się potem okazało, one praktycznie nie pracowały na siebie. One były po prostu, nie przynosiły żadnych dochodów ani zysków. One były zagospodarowane głównie na kwestie użyteczności publicznej lub były rozparcelowane pomiędzy tak zwanych chłopów mało i średnio rolnych. I ten fundusz kościelny to miała być właśnie taka masa majątkowa, masa pieniężna, która miała być pozyskiwana z tych nieruchomości, a właściwie z dochodów z nieruchomości zagrabionych kościołowi. Problem polega na tym, że nikt tego nie policzył. Nie było żadnej ewidencji. Nie wiadomo tak naprawdę, ile ten kościół stracił. Mało tego, mówimy cały czas przy funduszu kościelnym, mówimy o działaniu zgodnie z tą komunistyczną, bandycką ustawą o dobrach martwej ręki, która pozbawiała właściciela własności bez odszkodowania. To nawet potem komuniści wprowadzili instytucję wywłaszczenia do polskiego systemu prawnego i one zawsze było za mniejszym lub większym odszkodowaniem. A tutaj bez odszkodowania po prostu ukradziono ustawą nieruchomości rolne, które były podstawą działalności kościoła i to głównie działalności charytatywno-opiekuńczej. No i tak powstał fundusz kościelny, którym miał zawiadywać najpierw minister administracji publicznej, potem bardzo szybko powołano już pod koniec lat 50. Urząd do Spraw Wyznań, który miał się w ogóle zajmować walką z Kościołem, więc tak naprawdę to były takie struktury, które miały finansować jakiś rodzaj rekompensat za tą grabież. I tym właściwie jest fundusz kościelny. Nie jest on żadnym przywilejem dla Kościoła. Nie jest on żadną jakąś nagrodą, którą, nie wiem, poprzedni rząd miałby dawać Kościołowi albo jeszcze jacyś inni religijni fanatycy w rządzie, gdzie chcieli po prostu Kościołowi załatwić jakieś pieniądze. To jest zupełna nieprawda. To jest po prostu pewien relikt, który moim zdaniem powinien być wyrzutem sumienia dla państwa polskiego, że ograbił najbardziej charytatywnie działającą w Polsce od wielu wieków instytucje, pozbawił ją tak naprawdę źródeł dochodu i niezależności finansowej.
Czyli tak, czy możemy powiedzieć tak, że fundusz kościelny to jest jakaś forma uniknięcia oddania własności kościołowi?
Rekompensaty za kradzież, tak bym powiedział.
Czyli państwo nie oddaje zagrabionej własności kościołowi?
Nie. Tak, bo
dalej.
Nie oddaje tej własności, nie oddaje tej ziemi. To były tysiące hektarów nieruchomości.
No bo i budynki.
Plus przedsiębiorstwa. Ta niby reforma rolna dotyczyła także nieruchomości miejskich. Przedsiębiorstw na przykład przedsiębiorstw spożywczych, które młynów różnych, które Kościół po prostu miał, prowadził, uczył ludzi, jak to robić. I rzeczywiście, no, było to coś nieprawdopodobnego, więc za kradzież próbowano dać jakąś drobną rekompensatę, że z tego, co my zarobimy na waszej ukradzionej ziemi, to my wam oddamy część dochodu.
Czyli
po
tak,
prostu.
Kradnę ci, potem ci wydzieram drobny procent, tak. A ty masz mnie uważać za dobroczyńcę.
Tak, i jeszcze ci nie mówię, ile ci ukradłem, nie mówię ci, jaka jest wartość tego, co ukradłem, czyli nie oddaję ci za to, co ci ukradłem, tylko oddaję ci z tego, co zarobiłem na tym, co ukradłem. Ja wiem, że to brzmi trochę zakmatwanie, ale to naprawdę to się nie mieści w głowie. Mi brakuje wyobraźni, żeby do czegoś porównać i żeby to prościej opowiedzieć.
Ktoś wyliczył, ktoś, tutaj mam artykuł księdza profesora Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego z Uniwersytetu Opolskiego. Gdyby Kościół miał tę ziemię, to tak, i teraz trochę cyfr, matematyka. 215 milionów ponad i 200 tysięcy złotych miałby rocznie dochodu za samą dzierżawę. Za samą dzierżawę. 2000 zł dzierżawa za hektar, za rok. Nie, tak to wychodzi. Dalej, gdyby sprzedał ziemię ten kościół, to miałby 8 miliardów 646 milionów 423 tysiące z groszami złotych, gdyby sprzedał tę ziemię. Państwo powinno oddać dodatkowo za użytkowanie kościelnej ziemi, mówimy o 76 latach.
Tak.
Ten okres, tak? Za dzierżawę 16 miliardów 361 milionów złotych. Plus oczywiście odszkodowanie za budynki i tak dalej. Mówimy o tych kwotach, które są jakby do tyłu.
Jeżeli sobie policzymy, ile z tego funduszu kościelnego tych milionów państwo oddawało, w cudzysłowie oddawało, to nawet byśmy nie uzbierali 1 miliarda przez te wszystkie 76 lat. Teraz dopiero się mówi o jakichś rekordowych kwotach. Na ten budżet miało być zaproponowana rekordowa kwota 254 milionów złotych, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest tylko na Kościół katolicki, tylko na wszystkie 170, ja specjalnie sprawdziłem, najnowszy wpis do rejestru związków wyznaniowych to jest 170 pozycji. Mamy 170 zarejestrowanych związków wyznaniowych i to proporcjonalnie jest do wszystkich. I to rzeczywiście, nawet jeśli te kwoty mogą porażać, bo o to chodzi, jak rozumiem, rządowi, panu premierowi Tuskowi, żeby porażało, że 254 miliony w tym roku było zaplanowane do budżetu. I powiem szczerze, że nie sprawdziłem, bo podobno wczoraj kadłubowy Sejm miał przyjąć ustawę budżetową i nie wiem dokładnie, jaka kwota tam się znalazła na ten fundusz kościelny, to muszę powiedzieć, że mimo tych dużych kwot, to nawet się nie zbliżamy do jakiejkolwiek rekompensaty za tamtą kradzież z roku 50.
Ta kwota, o której mówi pan doktor, ile jest w budżecie przewidziane na fundusz kościelny, to jest kwota, która byłaby kwotą wynikającą z samej dzierżawy tej ziemi tutaj. Gdyby Kościół miał tę ziemię i nią mógł z niej korzystać.
Tak, no bo to jest istota właśnie tego funduszu kościelnego, że to są tylko dochody jakby z pracy tych nieruchomości na same siebie.
Po roku 90. Kościołowi zwrócono 62 tysiące, nieco 357 hektarów ziemi. Nie zwrócono Kościołowi 107 tysięcy ponad hektarów ziemi. Nie zwrócono.
Myślę, że to są ciągle szacunki i pewne prabablistyczne, że tak powiem, dane, bo nie mamy rzeczywiście konkretnych danych. Natomiast rzeczywiście to są po prostu, skala tej kradzieży państwowej była naprawdę, naprawdę jest przerażająca.
To, drodzy Państwo, zobaczcie, te cyfry, które tutaj padają z anteny, to trochę może brzmi, trochę przynudzamy troszkę, ale żeby mówić o konkretach, żeby dać też te ilustracje. Faktem jest, drodzy Państwo, panie doktorze, że dzisiaj Kościół utrzymuje się nie z tych pieniędzy, z funduszu kościelnego. To też, żeby pewne odmitologizować pewne stereotypy.
To prawda, w swoim pierwotnym brzmieniu ustawa w artykule 9 ustawa o funduszu o dobrach martwej ręki w zakresie tego funduszu kościelnego ustanawiała 5 celów, na które te środki miały być przekazywane. Po pierwsze, utrzymanie i odbudowa kościołów. Dzisiaj to jest około 3-4% z tego całego funduszu, to jest naprawdę marginalna rzecz. Po drugie, udzielanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz organizowanie dla nich domów wypoczynkowych. Nie wiem, w jakim domu wypoczynkowym ksiądz Witold przebywa ostatnio z funduszu kościelnego. Ja szczerze mówiąc nie słyszałem o żadnym.
Ani ostatnio, ani w ogóle.
Właśnie, o jakimś domu wypoczynkowym z funduszu kościelnego. Szczerze mówiąc, trudno mi sobie przypomnieć taki dom. Po trzecie, objęcie duchownych ubezpieczeniem chorobowym na koszt funduszu kościelnego w przypadkach uzasadnionych. Tak było pierwotnie w roku 90. To jest główna pozycja z tego funduszu kościelnego. Chodzi o opłacenie składek ZUS i składek zdrowotnych dla tych duchownych, którzy nie są objęci umową o pracę. Ktoś wyliczył, że to jest ponad 20 tysięcy osób. Głównie misjonarze, siostry zakonne, zakony kontemplacyjne, zgromadzenia zakonne.
Ale też w Polsce wielu księży nie pracuje wprost w szkołach, nie są kapelanami, a pracują dla społeczeństwa.
Właśnie.
Bardzo gorliwie. Domy rekolekcyjne, już pasażer w parafiach, a nie katecheci.
Więc tak
dalej.
Naprawdę to jest ponad 80%, prawie 90% tego, co dzisiaj Fundusz Kościelny wydaje, w cudzysłowie na Kościół, na księży, to jest tak naprawdę zapłata do skarbu państwa, do budżetu państwa tych składek. Także nawet nie to, że ci księża dostają jakiś ekwiwalent za składkę, tylko po prostu te pieniądze są bezpośrednio, skarb państwa sobie sam płaci. Po prostu opłaca składki ZUS i składki chorobowe księży, którzy nie mają kontraktów prawno-pracowniczych, bo takich jest rzeczywiście określona liczba. W pierwotnej brzmieniu czwartym punktem to było specjalne zaopatrzenie emerytalne społeczne zasłużonych duchownych. To możemy sobie wyobrazić, jak sięgniemy pamięcią do lat 50., którzy to byli zasłużeni duchowni, i to rzeczywiście ten fundusz kościelny w tych swoich, w całym PRL-u właściwie służył do represji kościoła, do finansowania ludzi duchownych, którzy tak naprawdę sprzeniewierzali się swoim ślubom, przysięgom, przełożonym kościołowi, i oni byli nagradzani. Mieliśmy całe zjawisko księży patriotów i innych. Myślę, że to warto, żeby jakiś historyk zbadał, ile tych pieniędzy poszło na takie finansowanie na przykład ludzi, którzy po prostu chcieli ten kościół trochę nam przewrócić albo bardziej upolitycznić, w sensie podporządkować ówczesnej władzy komunistycznej.
Czyli fundusz kościelny finansował walkę z kościołem, tak?
W jakimś sensie tak można powiedzieć, oczywiście. No i ostatni punkt, wykonywanie działalności charytatywno-opiekuńczej. Dzisiaj mamy trzy punkty tak naprawdę. Po roku 91 premier Jan Krzysztof Bielecki wydał specjalne zarządzenie na mocy właśnie ustawy o dobrach martwej ręki i powstały trzy takie zasadnicze punkty. Główny to jest właśnie opłacanie tych składek duchownym. Drugi punkt to jest właśnie około 6% z tego funduszu idzie na remont zabytkowych kościołów. Także znowu skarb państwa skarbowi państwa, bo to wszystkie służby konserwatorskie i tego typu jakby zabiegi są tutaj finansowane.
No mówimy o zabytkach, a więc o dziedzictwie kulturowym.
Tak jest, mówimy tak naprawdę
narodu.
O dziedzictwie narodowym, a nie tylko o samych kościołach, w sensie, że to jest przedmiot kultu, oczywiście jak najbardziej, czy miejsce kultu, bym tak powiedział. No i trzeci punkt to jest działalność charytatywno-opiekuńcza. Obecnie na stronie internetowej Ministerstwa Oficjalnej, Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2024 zostało przewidziane 11 milionów złotych na tę część wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej na wszystkie 170 związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce, z czego jednorazowo jeden podmiot może się ubiegać maksymalnie o 200 tysięcy złotych. Także jeżeli to jest, żeby wesprzeć swoją działalność charytatywno-opiekuńczą, która najpierw musi być bardzo udokumentowana, potem musi przejść przez komisję weryfikacyjną w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, potem ewentualnie można te pieniądze uzyskać. Więc jeżeli to są te straszne przywileje Kościoła, którymi rząd w pierwszych miesiącach swojego rządu jako jeden z priorytetów stawia, to rzeczywiście chyba żyjemy w niezwykle bogatym kraju i bardzo szczęśliwym, że mamy takie priorytety, że to są nasze główne problemy naszego rządu, żeby się zajmować likwidacją funduszu kościelnego, które tak naprawdę nie jest jakby żadnym istotnym elementem nawet w polityce finansowania kościołów i związków wyznaniowych.
Czy fundusz nie jest takim wygodną pałką do bicia kościoła?
Myślę, że jest bardzo poręczną. Tak, jest znakomitą pałką. Bardzo poręczną i w ogóle świetną, bo działa na wyobraźnię. Jak się powie, że kościół, kler dostaje w tym roku 254 miliony złotych, które w domyśle tak naprawdę ma przejeść, to rzeczywiście no to oddziałuje na masy, na wyobraźnię społeczną, na ludzi, szczególnie tych, którzy są poza kościołem, którzy nie wiedzą za bardzo, co się w tym kościele dzieje i w ogóle nie mają, że tak powiem, żadnej wyobraźni, jak ten kościół jest finansowany.
Dlatego, drodzy Państwo, tutaj mówimy też o tej genezie tego funduszu, o pewnego sposobie funkcjonowania tego funduszu, żeby też pewne te mity tutaj, no, faktami, które tutaj próbujemy przytoczyć, gdzieś rozbijać. W każdym razie, panie doktorze, niech to wybrzmi, że żadne publiczne środki nie są przekazywane na bieżącą działalność kościoła duszpasterską.
Żadne nie są przekazywane na żadne konto żadnego podmiotu kościelnego. No poza tymi dotacjami, jeżeli tam w tych konkursach o te 200 tysięcy złotych jakiś podmiot wystąpi, to wtedy tak, rzeczywiście to jest forma dotacji, którą trzeba rozliczyć.
No ale to na zasadach tak samo jak każdy inny podmiot, który działa w państwie polskim.
Tak jak każdy inny NGO, oczywiście NGOsy mają inny budżet z innego źródła ustawy budżetowej. Tutaj mówimy chyba o punkcie 43 budżetu, jeśli ja dobrze pamiętam, ustawy budżetowej, także no wydaje się, że to jest naprawdę jedno, mówiąc najbardziej delikatnie, jest to jedno wielkie nieporozumienie.
Z tego, co słyszymy, co mówi, zapowiada premier Tusk, zmiany, ku którym jakoś dąży nowy rząd, będą zmierzały w stronę systemu, cytuję, systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły. A więc tu mówimy o systemie dobrowolnego odpisu od podatków osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła. Koniec cytatu.
To jest nieprawdopodobne i bym powiedział, że to jest w ogóle niesłychane, ponieważ no ja nie chcę powiedzieć, że złodziej krzyczy łapaj złodzieja, czy łap złodzieja, ale to jest takie pomieszanie pojęć. Po pierwsze, od samego początku, od wielu setek lat, Kościół katolicki, szczególnie katolicki, ale myślę, że inne związki wyznaniowe, są finansowane przez swoich wiernych. I to każdy z nas doświadcza, który chodzi do kościoła, może każdy niedzieli podczas pewnie w większości mszy świętych datek na swój kościół dobrowolnie złożyć. Parafie też ogłaszają swoje strony, na swoich stronach internetowych rachunki bankowe, gdzie można wspierać. W niektórych kościołach już nawet czytniki do kart kredytowych pojawiają, więc to jest w ogóle obłuda niesamowita, że teraz mamy wprowadzać system finansowania kościoła oparty o zasadę, że wierni będą finansować kościół. No wierni finansują kościół w Polsce od 1000 lat. Przeszło.
Tak. I dzisiaj w Polsce wierni finansują kościół w takie bieżące prace w 80%. Kościół utrzymuje się z datków swoich wiernych.
Tak wygląda to w liczbach. Tak wygląda to w liczbach. I mówienie, żeby system samoopłaty wiernych, czy utrzymania wiernych kościoła, swoich związków wyznaniowych, miał zastąpić ten bardzo archaiczny system funduszu kościelnego, to jest po prostu nieporozumienie. Fundusz kościelny to jest zupełnie co innego niż finansowanie kościoła. Fundusz kościelny miał być jakimś rodzajem rekompensaty za kradzież, za ustawową grabież nieruchomości kościelnych i do końca się jeszcze z tego nie wypłacił. Nie wypłaciło państwo polskie. Nie dość, że zrobiło to sobie na raty i te raty płaci już 70 parę lat, to jeszcze decyduje samo o tym, na czym te raty, na jakie cele ma te raty wpłacać i w większości wpłaca je same sobie, samo do budżetu państwa, to jeszcze mówienie, że to ma być zastąpione i likwidujemy to po to, żeby jakby stworzyć od nowa system finansowania kościoła, który ma polegać na tym, że to wierni sami utrzymują kościół, co już jest od setek lat w Polsce i nie tylko w Polsce, bo to jest po prostu, to jest jakaś aberracja, to się po prostu nie mieści w głowie.
Finansowanie kościoła w świecie czy w Europie, żeby bliżej popatrzeć, nie jeden ma oblicze. To też nam pokazuje, kiedy patrzymy na różne kraje, widzimy różne modele. W jednych krajach duchownym wypłaca państwo wynagrodzenia, Grecja, Belgia, Dania, Słowacja, Czechy. W innych płacą wierni datki na kościół. Niemcy, Austria, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria. Inni płacą dobrowolne podatki. Włochy, Hiszpania, Węgry, Portugalia. I tak możemy te litanie różnych form. Co chcę powiedzieć, że nie ma jednej, jedynie słusznej formy, jedynie możliwej. Tutaj też pan wspomniał w części telewizyjnej, że to też zależy bardzo wiele od kontekstu kulturowego danego kraju, obecności kościoła.
Dokładnie tak. Ja przywołałem wtedy artykuł 22, ustęp 2 konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. To jest obowiązująca dzisiaj w polskim systemie prawnym umowa międzynarodowa, która kształtuje regulacje między Kościołem katolickim a Rzeczpospolitą Polską na ziemiach polskich, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I przepis mówi dokładnie tak. Przyjmując za punkt wyjścia w sprawach finansowych instytucji dóbr kościelnych oraz duchowieństwa obowiązujące ustawodawstwo polskie i przepisy kościelne, układające się strony stworzą specjalna komisja, która zajmie się koniecznymi zmianami. I zdanie drugie. Koniecznymi zmianami. I zdanie drugie. Nowa regulacja uwzględni potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce. No właśnie, jeżeli pan premier powołuje zespół, no świetna metoda powoływania zespołów, zresztą zespół międzyresortowy, wewnętrznie rządowy można powiedzieć, pod przewodnictwem wicepremiera, ministra obrony narodowej, składający się z samych ministrów lub ich przedstawicieli, ma musi mieć na względzie to, że obowiązuje w polskim systemie prawnym coś takiego jak konkordat, jak umowa międzynarodowa, który w swoim wyraźnym przepisie, akurat to jest jeden przepis, który dotyczy o spraw finansowych. I akurat w sprawach finansowych obie strony, i Rzeczpospolita Polska, i Stolica Apostolska, uzgodniły wspólnie, zgodziły się na to i podpisali to minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski z naszej strony, ze strony kościelnej, odpowiedni dostojnik kościelny. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikował tę umowę w roku 1998. Ona weszła w życie 25 kwietnia 1998 roku. Obie strony powiedziały sobie tak, że w Polsce, jak będziemy zmieniać kwestie finansowania instytucji i dóbr kościelnych, to musimy wziąć pod uwagę misję Kościoła oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce. No więc my mamy bardzo ugruntowaną, wielowiekową w tym względzie, w finansowaniu Kościoła, praktykę życia kościelnego.
No bo słyszymy z jednej strony, że to jest anachronizm, że takie datki, że to nie jest jakoś tak sformalizowane systemowo, ale też no właśnie ta praktyka, której pan doktor mówi, pokazuje w Polsce, że raz, że to działa, dwa, że to też generuje ten związek między duszpasterzami a wiernymi.
No bo rzeczywiście ta praktyka życia kościelnego skąd się wzięła? Ona się wzięła z pewnej metody duszpasterskiej, która w Polsce się przyjęła, jest zgodna z doktryną, z teologią, z wiarą Kościoła katolickiego i ta tradycja jest przekazywana przez wiele, 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 wiele pokoleń i jednak Kościół od samego początku, Kościół w Polsce miał zaufanie, no może nie od samego, może nie od Mieszka I, ale już naprawdę myślę, że już niedługo potem miał zaufanie, że jednak lud Boży wierni i liderzy tego ludu, polscy liderzy, czyli królowie, książęta, szlachta, magnateria, jakby w swoje ręce wzięli obowiązek, piąte przykazanie kościelne, utrzymania Kościoła, po prostu finansowego utrzymania Kościoła, dbania o to, żeby Kościół był na tyle niezależny finansowo, żeby mógł prowadzić swoją najważniejszą misję krzewienia wiary i nawracania każdego człowieka i ukazywania każdemu człowiekowi jedynej drogi do świętości.
To, co słyszymy w zapowiedziach premiera, jeśli chodzi o zmianę sposobu funkcjonowania Funduszu Kościelnego, to trochę brzmi, jakbyśmy zmierzali ku temu modelowi niemieckiemu, że tak powiem w skrócie. Jak pan ocenia ten model? Bo jakoś to już funkcjonuje tam.
Trudno mi powiedzieć, ponieważ ja nie jestem specjalistą od niemieckiego modelu finansowania, w ogóle jakiegokolwiek niemieckiego modelu. Ale z tego, co słychać, to tam następuje pewne zjawisko, że przy jakichś kryzysach ekonomicznych, wahnięciach gospodarczych, innym pogorszeniu się, jakichś także manipulacjach politycznych, wielu ludzi po prostu się wypisuje z tego podatku, nie wypisując się jednocześnie z Kościoła. To jest też takie dosyć ciekawe, takie słuchy do mnie doszły, nie wiem, czy to jest do końca potwierdzone, ale rzeczywiście ten system nie jest takim systemem stabilnym, który by gwarantował jakby Kościołowi pełną właśnie zależność od wiernego, tylko jakby stwarza pewną, paradoksalnie przerośnie tą zależność w jeszcze większym stopniu na zależność od państwa, od tego, jak państwo policzy ten odpis, bo to jest pełne zaufanie, jak rozumiemy, do państwa. Jak państwo potem będzie redystrybuować, jak z tej kasy państwowej będą te pieniądze szły. No więc poza tym, ja rozumiem, że są koszty pieniądza także też policzane, że państwo i aparat państwa, który to potem redystrybuuje, musi gdzieś w jakiś sposób to wszystko no, kosztuje, więc musi ponieść te koszty, trzeba też zapłacić. Trudno mi się wypowiadać na temat tego systemu, bo tu rzeczywiście trzeba by porozmawiać z jakimś specjalistą, ale wydaje się, że trzeba wziąć, jakby próbując tak prosto implementować na nasz system, do naszego systemu prawnego, że wydaje się, że to jest no, mocniejsze uzależnienie Kościoła od polityków, od polityków rządzących po prostu.
Jakieś właśnie takie no właśnie, uzależnienie, dobre słowo, tak, szukam lepszego, ale bo tak krytycznie. Tak.
Ten wpływ właśnie...
Polityczna poprawność wtedy się może pojawić gdzieś.
Bo proszę zwrócić uwagę, że jakby w takim zamierzeniu pewnym retorycznym to ma być właśnie odpępowienie kościoła od państwa, czyli rozdział tego ołtarza z tronem i tronu z ołtarzem. Natomiast wydaje się, że paradoksalnie w proponowanych, jakichś takich przebąkiwanych propozycjach na razie, to wydaje się, że to będzie paradoksalnie wręcz uzależnienie. I to nie państwo od kościoła, ale kościoła od państwa, a znowu przez całe wieki święty Stanisław ze Szczepanowa jest tego takim najbardziej krwawym symbolem. Kościół bardzo dbał o swoją niezależność od władzy państwowej, szczególnie Kościół w Polsce.
No i druga strona tego medalu, też tak sobie myślę, taki system, gdyby był, no to też czy on by nie generował takie podejście klientelistyczne, usługowe, jeśli chodzi o podejście wiernych do kościoła, tak? Płacę podatki, wymagam, tak? Płacę podatki, mam niedrogie odśnieżoną. Płacę podatki, mam prawo do tego czy tego w kościele.
No, paradoksalnie kościół wtedy się stawia tak psychologicznie w sytuacji jakiegoś rodzaju instytucji państwowej.
Usługowej.
W takiej no sensie, tak, w tym sensie, że właśnie płacę podatek, to powinienem mieć usługę publiczną po prostu. Czy Kościół taką usługę publiczną w takim sensie zupełnie najbardziej ścisłym świadczy? Nie sądzę. Jednak wydaje mi się, że Kościół ma pewne wymagania za tą swoją usługę i stawia pewne wymagania. Oczywiście, że Kościół jest otwarty na każdego, także grzesznika, także tych, którzy nie wierzą w Pana Boga i czeka, jak ten ojciec z 15 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza o synu marnotrawnym i miłosiernym właśnie ojcu, ale też wydaje się, że Kościół nie będzie i nie powinien się naginać do każdych oczekiwań każdego płacącego podatek. No, problemem są te słynne problemy związków niesakramentalnych albo ponownych związków niesakramentalnych i problem przystępowania do Komunii Świętej. To rzeczywiście dzisiaj widzimy to na Zachodzie, gdzie się stawia te oczekiwania, że związki katolików świeckich w Niemczech dość poważnie o tym debatują i jak to mówił kiedyś właśnie święty, ale niekanonizowany arcybiskup Henryk Hozer, ojciec kreator rycerzy świętego Jana Pawła II, no to jednak jest już dotykanie depozytu wiary. Przynajmniej robi to takie skojarzenia.
Państwo,
i czy za pieniądze można sprzedać depozyt?
No właśnie. Też dodam, no będzie u nas za kilka dni kardynał Eik, prymas Holandii. I jego publikacje w wielu miejscach w Holandii czy Europy są wręcz zakazane, gdzie głosi nauczanie Kościoła.
No.
Żadna sieć nie rozprowadza jego książek na przykład, no bo kto to widział, takie rzeczy mówić, że małżeństwo jest nierozerwalne czy i tak dalej. To już mówię tak trochę ironizuję w tym momencie.
Nie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa niedokończona z księciem kardynałem, bo rzeczywiście, no, wydaje się, że świat trochę stanął na głowie i wydaje się, że rzeczywiście to jest to pewne skojarzenie, że płacę, wymagam. Jak płacę, to masz się ty, kościele, do mnie dostosować.
Tak. Drodzy Państwo, fundusz kościelny, tak brzmi temat naszych rozmów. Jak widzimy, tych konotacji jest bardzo wiele. Mówimy i o cyfrach, o finansach, ale też mówimy nie tylko, jak słyszycie Państwo, o tych wymiarach finansowych tego zagadnienia. No bo tak jest przecież. Naszym gościem jest adwokat, pan dr Krzysztof Wąsowski. Zapraszamy Państwa teraz do rozmów z nami na antenie, z naszym gościem. Nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja, przypomnę. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Zaś dla naszych słuchaczy dzwoniących z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oczekujemy na Państwa głosy. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja, bo jest mowa o tym funduszu kościelnym.
Tak, a kogo witamy na antenie? Pana imię?
Olaf z Bolszewa.
Witam, panie Olafie, bardzo proszę.
No, ja się tak zawsze zastanawiałem, tak na kolędzie niezręcznie spytać na antenie trochę łatwiej. Miałem dzisiaj kolędę tak w ogóle. To na antenie trochę łatwiej, no, bo z tego funduszu to są emerytury dla księdza. Księży też tam finansowane częściowo, nie?
Tak.
No a jak to wygląda? Bo tak się zawsze zastanawiałem. No, jak ksiądz tam był kapelanem, czy religię uczył, no to wiadomo, że ma tam z tej straży pożarnej, czy z tej szkoły tam część emerytury, nie? Mhm. A jak jest, jak taki ksiądz tam nie był w szkole, ani w straży, ani nic, tylko był gdzieś tam na wsi wikarym jednej i drugiej i został tam proboszczem i był tylko proboszczem. Jak wtedy taka emerytura wygląda?
No właśnie o tym mówimy, panie Rafie. Już daję głos. Czy to jest tak, pana pytanie, tak? Rozumiem, tak?
No tak się zastanawiam jako wierny. Nie? No, tak
słusznie, oczywiście.
To tak jakoś tak niezręcznie pytać, a w radiu
oczywiście.
To jednak...
I to nie tylko musi być jakaś taka ciekawość niezdrowa, to może być też troska o naszych duszpasterzy. Jak potem oni, no co z nimi na starość przecież też,
no
tak?
No też, no właśnie, co z takim księdzem? No to z Panem Bogiem.
Bóg zapaść, Panem
Przechodzę
Bogiem.
Przechodzę na odbiór.
Dobrze. Panie doktorze, bardzo proszę.
To jest bardzo trafne pytanie pana Olafa, bo rzeczywiście on świetnie wyczuł, że chodzi tak naprawdę z tym, głównym celem Funduszu Kościelnego jest opłacanie nie emerytur, ale składek emerytalnych i zdrowotnych dla tych księży, którzy tak naprawdę nie mają kontraktów pracowniczych, nie mają właśnie tych umów o pracę, gdzie opłaca im tego, to wszystko pracodawca. I tych sióstr zakonnych i zakonników i misjonarzy, którzy po prostu formalnie nie mają pracodawcy, którzy odprowadziłby do systemu emerytalnego te składki. Także to jest, dokładnie o to chodzi, że to chodzi o tych księży, którzy są takimi właśnie wikarymi. Tutaj ksiądz Witold się przyznał, że tylko rok uczył w szkole i tak naprawdę w świetle prawa pracy tylko rok był pracownikiem.
Całe życie nic nie robię.
A kapłaństwa 20 lat ponad. Także tutaj rzeczywiście no taki leniuszek nam się trafił, że właściwie siedzi, duszpasterzuje, w radiu pracuje, a składki tylko pracodawca przez rok mu odprowadzał i dzięki temu właśnie Funduszowi Kościelnemu te składki także za ojca Witolda były odprowadzane. I są. Mam nadzieję, że będą.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Dobry wieczór. Ja chciałem tutaj pana mecenasa zapytać, mówi Mateusz z Warszawy. Ja chciałem zapytać o ocenę tych modeli finansowania Kościoła, o którym tutaj już była mowa. Konkretnie chodzi mi o ten system francuski, powiedzmy tak mówiąc bardzo w skrócie, gdzie państwo wypłaca pensję, tak, księżom, czy to system niemiecki, gdzie funkcjonuje ten podatek, o którym tutaj pan mecenas mówił. I chciałem się tak pana mecenasa zapytać, jeżeli mielibyśmy do wyboru jeden z tych dwóch systemów, powiedzmy, że oba są niedoskonałe w jakimś sensie, to który byłby lepszy?
I to jest, panie Mateuszu, pana pytanie. Tu stawiamy kropkę, tak?
Tak, tak. Tutaj stawiamy znak zapytania. Tak,
dobrze.
Tak.
Proszę przyjść na odbiór. Dajemy głos panu mecenasowi.
Bliższy mi z tych dwóch systemów francuskiego lub niemieckiego byłby system niemiecki, ponieważ on bazuje jednak na odpisie podatkowym, czyli jednak jest jakiś akt decyzji woli danego wiernego identyfikowania się z Kościołem, bo ten system francuski, z tego co mi jest wiadomo, ale tutaj znowu muszę się zastrzec, że nie jestem jakimś specjalistą od cudzoziemskich systemów finansowania kościołów, to ten system zupełnie już uniezależniłby Kościół od państwa i po prostu rzeczywiście traktuje księdza jako urzędnika państwowego. Jak byłem w Paryżu ostatnio, to też dowiedziałem się, że jedynym własnością kościoła w Paryżu to jest podobno polskie seminarium duchowne w Paryżu, które jest własnością Konferencji Episkopatu Polski, które tylko dlatego, że jest Konferencją Episkopatu Polski, ma w Polsce osobowość prawną, może być właścicielem, a podobno we Francji jest to ogromny problem, bo Kościół nie może być właścicielem tego typu budynków, podmiotów, ziemi, nieruchomości, więc jeśli miałbym wybierać między dżumą a cholerą, jak to niektórzy by powiedzieli, czyli systemem francuskim, a niemieckim, to pewnie bym wybrał niemiecki.
Dlatego Notre Dame teraz...
Ale bym się nie cieszył. Bym wybrał, ale się nie cieszył.
A może jakaś taka model nasz polski, powiedzmy. Coś z tego.
Nie, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem modelu polskiego właśnie z tego powodu czysto konkordatowego, co Konkordat zauważył, że nasz model wynika z naszej praktyki duszpasterskiej. I czy naprawdę zachodzą jakieś powody, żeby zmieniać naszą praktykę duszpasterską tylko dlatego, że rząd ogłosił to w swoich 100 konkretach jako jeden z najważniejszych konkretów w kampanii wyborczej? Trudno mi się do tego przychylić.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo, tu Radio Maryja. Czy się słyszymy?
Do audycji.
Tak, już pan jest na antenie. Witamy pana serdecznie. Pana imię?
Kazimierz Niewierzny.
Panie Kazimierzu, słuchamy, bardzo proszę.
Już mówić?
Już mówić, tak.
Mój kuzyn, adwokat, dorobił się majątku na funduszu kościelnym.
Słuchamy, panie Kazimierzu. Prosimy dalej.
I
proszę wyłączyć radio, ponieważ nam chyba przeszkadza radio. Wyłączyć radio.
Nie, ja mam włączone radio. Dzwonię z innego pokoju.
Dobrze, prosimy mówić. Panie Kazimierzu, bo czas biegnie, słuchamy pana.
Proszę.
Czy to wszystko, czy coś jeszcze pan chciał nam powiedzieć?
No, chciałbym jeszcze pozdrowić mojego znajomego duszpasterstwa akademickiego Dariusza Drążka.
Świetnie. Przekazujemy do ojca Dariusza. Pozdrowienia, panie Kazimierzu. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, czy coś tutaj? Jakieś słowo?
Nie wiem,
tutaj
mogę tylko zazdrościć, jak się adwokat dorabia na funduszu kościelnym. Trudno mi sobie to wyobrazić, bo akurat jeśli chodzi o nieruchomości kościelne, to jestem sobie w stanie to wyobrazić, ale na samym funduszu kościelnym, który jest tak szczelny, że właściwie trzyma to państwo i budżet państwa, jakbyś przelewa z jednego rachunku na drugi rachunek budżetu państwa, no to trudno mi sobie tutaj to wyobrazić, ale być może jest taki adwokat.
Mamy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Tak,
witam. Ja mógłbym powiedzieć coś do audycji.
Świetnie. Już pan jest na antenie. Prosimy się nam przedstawić.
Mówi Stanisław z Warszawy.
Panie Stanisławie, proszę o wyłączenie radia.
Tak, przepraszam, już włączę.
I już czekamy na pana tutaj pytanie.
Tak.
Bardzo proszę.
No, mnie się wydaje, że po prostu ten pomysł nowego rządu to jest bezczelne uderzenie w Kościół. I to nawet komuniści sobie na to nie pozwalali, na co chce się zamierzyć ten rząd. I ja miał takie pytanie, czy wierni mogą coś zrobić, żeby się temu przeciwstawić? Co mogliby zrobić? Czy zbierać jakieś podpisy, czy pisać petycje? To jest moje pytanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze?
Mówiąc szczerze, to ja, podobnie jak pan Stanisław, od dłuższego czasu się zastanawiam nad tym, co my wierni, bo rzeczywiście ja też się zgadzam, że może nie użyłbym aż tak dosadnych słów, ale jednak moje myśli idą w podobnym kierunku, że to ta propozycja likwidacji Funduszu Kościelnego pod płaszczykiem jakby uznania go za finansowanie Kościoła z budżetu państwa, co jest po prostu nieprawdą, rzeczywiście też się zastanawiam, co wierni mogą zrobić. Ja mam pewne przemyślenie na ten temat. Myślę, że warto rozmawiać z sąsiadami, ze znajomymi i przekonywać ich, żeby szczególnie tych, którzy głosowali na tą koalicję, czy na tych ludzi, a podobno dużo katolików, dużo wierzących głosowało na obecną władzę, która w wielu swoich wiecach przedstawiała się jako prawdziwie chrześcijańska, to warto rozmawiać z elektoratem tej władzy i po prostu wywierać pewną taką intelektualną presję, że to jednak, no, jeżeli jesteście aż tacy chrześcijańscy, katolicy, no to jednak to, co próbujecie robić, próbują robić wasi wybrani przez was przedstawiciele, no nie do końca jest logiczne i przemyślane, tak się wydaje, więc ja rozmawiam też. Rozmawiam
pierwsze
z ludźmi.
Trzeba wiedzieć, czym jest Fundusz Kościelny, żeby mieć tę znajomość.
Tak, więc najpierw, jak to faktów. Mówił mój mistrz, pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor profesor Zbigniew Cieślak. To jak pisałem u niego doktorat, to mówił mi, proszę pana, najpierw trzeba się nasłuchać albo naczytać, w tym wypadku nasłuchać Radia Maryja, potem namyśleć, a dopiero potem działać. Także tak, i trzeba rozmawiać z ludźmi. Trzeba rozmawiać z ludźmi, szczególnie tymi, którzy przychodzą do kościoła, a okazuje się, że głosują na pomysły, które są, no jak wynika z tego, nie do końca prokościelne po prostu.
Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kogo witamy na antenie?
Antoni z Białegostoku.
Panie Antoni, już pana słuchamy, bardzo proszę.
No, udało się kiedyś zadzwonić. Ja mam takie wrażenie, że ten rząd Tuska to już tyle frontów otworzył tej nienawiści, że się pogubi. Przecież to, jak teraz zaczyna się dyskusja, bo ja sam też nie miałem pojęcia za dużo o tym funduszu kościelnym, no ale jak teraz to wszystko zaczną wałkować, to przecież wiadomo, że to trzeba szybko będzie się wycofać i nie tego, bo to przecież inaczej nie można tego zrobić. Tak samo te inne rzeczy, to już przychodzi ludzkie pojęcie, jeszcze do rządzenia się nie dorwali, a już dla wszystkich chcą wykończyć. No. Ja nie wiem, byłem na tym marszu tam w Warszawie, no chyba jeszcze trochę cieplej się zrobi, to chyba więcej ludzi tam pójdzie na to, bo to już nie do wytrzymania się robi, żeby w własnym kraju być tak prześladowanym. To szczęść Boże, tyle bym.
Ale panie Antoni, jak wykończyć, uszczęśliwić?
Tak, właśnie. Na siłę do tego jeszcze.
Dziękuję bardzo, panie Antoni.
Ja myślę, że pan Antoni jest znakomitym obserwatorem rzeczywistości politycznej i naprawdę dał krótką syntezę tego, co się dzieje i co się może dziać, a jednocześnie pewną receptę spacerować na przykład. Tak przebrzmiało to z rad pana Antoniego. Chyba wczoraj obchodziliśmy świętego Antoniego Pustelnika, wybitnego, wielkiego świętego kościoła.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska.
Witam, panie Andrzeju. Bardzo proszę.
Tutaj mnie się wydaje, że poruszenie tego funduszu kościelnego to jest spekulacja, bo przecież jeśli chodzi o finansowanie kościoła, to przed tym traktatem europejskim biskupi byli tam właśnie w Brukseli i podpisali właśnie sprawę, że pozostają przy szeroko pojętej tacy. A tutaj oni to biorą, bo teraz chcą rozkopać ten traktat i to właśnie to jest ślepo uliczkę to wprowadzone. To jest prowadzone ślepo uliczkę. I nie można tego poruszać, tylko trzeba patrzeć to, co biskupi podpisali w Brukseli. Że pozostają przy tacy. Mm-hmm. To tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Panie doktorze, czy ja nie kojarzę jakiegoś takiego podpisu na temat
czy w Brukseli, to rzeczywiście trudno mi się do tego odnieść, bo jest w Brukseli siedziba Konferencji Episkopatów Europejskich. Tam nawet arcybiskup Hozer był kiedyś jakimś konsultorem, czy nie wiem, czy członkiem, ale nie słyszałem, żeby... Raczej mi się kojarzy to z Konkordatem, bo rzeczywiście w Konkordacie, ale Konkordat podpisywaliśmy w Warszawie. Także rzeczywiście z Konkordatu wynika, że Konkordat zaakceptował szeroko pojętą tacę jako źródło finansowania kościoła i właśnie napisano wyraźnie w tej regulacji, w tej umowie międzynarodowej, że jeżeli chcemy coś zmienić, to trzeba brać pod uwagę praktykę duszpasterską w Polsce i musimy to zmienić wspólnie, to znaczy rząd razem z kościołem. Dokładnie z artykułu 27 Konkordatu wynika, że wszystkie takie zmiany, które mają być jakby doprecyzowaniem pewnych tych regulacji, ustaleń konkordatowych, z unowocześnieniem nowości, muszą być przedyskutowane w komisji wspólnej i wspólnie zaakceptowane zarówno przez rząd i Kościół. Na to się państwo polskie zgodziło. Konkordat nie został wypowiedziany, więc jeżeli byśmy już chcieli się trzymać tak prawa, to najpierw przynajmniej niech będzie miał rząd odwagę wypowiedzieć konkordat, a potem dopiero no, czynić coś, co będzie sprzeczne z tymi zapisami.
Czy tutaj, jeśli chodzi o konkordat i te zapisy konkordatu i zmiany, sposobu finansowania kościoła w Polsce. Czy tutaj jest wobec rządu wymagane wysłuchanie po prostu strony kościelnej, czy kościołów, bo to mówimy w liczbie mnogiej, czy musi być porozumienie i ugoda zawarta, aby
przy
to móc
kościele, ocenić? Przy konkordacie jest mowa tylko o kościele katolickim, więc tutaj chodzi tylko o kościół katolicki. Artykuł 27 konkordatu mówi dokładnie tak. Sprawy wymagające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane na drodze nowych umów między układającymi się stronami albo uzgodnień między rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską. Czyli trzeba mieć przynajmniej umowę. I tak to dotychczas było załatwiane na Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Ta komisja wspólna istnieje już wiele, wiele lat. Działa. Można sobie zajrzeć na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam są stenogramy nawet z każdego posiedzenia tej komisji, który biskup, zdaje się, że arcybiskup Marek Jędraszewski jest tam współprzewodniczącym ze strony kościelnej. Na czele ze strony rządowej chyba stoi minister spraw wewnętrznych i administracji. Tam są też eksperci każdej ze stron. I tego typu kwestie zgodnie z konkordatem są uzgadniane i powinna być umowa. Rząd Donalda Tuska w 2011 roku złamał już tę zasadę raz, więc ma doświadczenie w łamaniu tej zasady konkordatowej, kiedy likwidował komisję majątkową. Bo też tutaj, co prawda, Kościół wyraził swoją zgodę, Episkopat Polski, na to, żeby tą regulację zamknąć. To chodziło o przepisy przejściowe i końcowe ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, ale było to bardzo wątpliwe konstytucyjne, wręcz niezgodnie, bo zgodnie z konstytucją, bodajże, już nie pamiętam, chyba 25, artykuł 25 konstytucji, mówi o tym, że wszystkie związki wyznaniowe są równouprawnione, a komisja majątkowa była tylko do spraw katolickich, a funkcjonuje cały czas komisja protestancka, prawosławna, żydowska, więc te inne wyznania jakby no tutaj też powinny być równo potraktowane, a nie są.
A pan był jej współprzewodniczącym, a ja więc pan wie, wie pan o czym mówi.
A ja akurat to przeżywałem wszystko na bieżąco i zafundowano mi potem od 2009 do 2021 roku siedzenie na ławie oskarżonym, 29 postępowań nieprawidłowości przeprowadzonych przez CBA, znaczy postępowań przeprowadzonych przez CBA w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Komisji Majątkowej. Okazało się, że żaden z tych członków Komisji Majątkowej, w tym ja, nigdy nie został skazany. Zostaliśmy uniewinnieni prawomocnie i okazało się, że żadnych tych kradzieży czy innych tych malwersacji, które tak wtedy nam zarzucano, żeśmy nie dokonali. I to można powiedzieć, że orzekały w tych sprawach sądy, które wcale nie są związane z Kościołem, ani nie są uznawane za jakoś bardzo klerykalnie. Więc ja miałem zafundowane no, 12 lat siedzenia na ławie oskarżonych za to, że byłem współprzewodniczącym Komisji Majątkowej ze strony kościelnej i rzeczywiście 10 lat pracowałem w tej komisji i rzeczywiście no, na własnej skórze doświadczyłem taką próbę bezprawnego niszczenia tego dorobku akurat tutaj Komisji Majątkowej.
Bierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, można włączyć
tak,
się do audycji.
Szczęść Boże, witamy Pana. Pana imię?
Zdzisław z Łodzi.
Panie Zdzisławie, już Pan jest na antenie, bardzo proszę.
Ja późno się włączyłem, więc nie wiem, może na ten temat była już mowa, ale chodzi mi o taką sprawę, że ciągle tu słyszę, jakby się myliło, że państwo utrzymuje Kościół. Przecież fundusz kościelny to była rekompensata za skradzione dobra Kościoła przez komunistów. A tutaj cały czas kwestia utrzymania. Kościół się utrzymuje, bo przecież komuniści już dawno właśnie i Caritas zniszczyli, i wiele rzeczy zniszczyli. No a teraz się tak jakby państwo utrzymywało Kościół. Ja za bardzo tego nie rozumiem.
Panie sobie, o tym mówiliśmy na początku, czym jest Fundusz Kościelny i to, co pan teraz powiedział, to też tutaj wybrzmiało na antenie i pan to słusznie zauważył po raz wtóry.
Tak, jakby pan Zdzisław nas słuchał od samego początku.
Tak. Chociaż też dodajmy, bo tu też padło słowo, wątek tutaj tacy się pojawił, że to jest inny poziom niż ten, o którym mówimy. To co innego jest taca, bieżące sprawy parafialne i tak dalej, elektryczność, ogrzewanie. To jest jeden poziom, tak? I to jest taca wierni parafia.
Ale przecież żadna parafia nie dostaje od państwa na prąd, czy coś
No właśnie, o to chodzi.
Czy ogrzewanie. ani tak. na utrzymanie księży, a tu ciągle mam wrażenie, jakby ten fundusz kościelny to państwo utrzymywało kościół
no,
i księży.
Tak to się nam przedstawia. My tu mówimy właśnie od godziny, że tak właśnie nie jest. I pan ma rację, panie Zdzisławie, tak? Zgadzamy się.
Dziękuję bardzo. Pana Bogiem.
Z Bogiem.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo, halo, szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witamy pana. Pana imię?
Ja tutaj w kwestii rozmów niedokończonych, nie wiem, czy już jestem na antenie, czy nie.
Tak, a może nam pan przedstawić?
Już ściszam radyjko, Damian z tej strony.
Witam, panie Damianie, radyjko ściszone. Panie Damianie, witamy na antenie, bardzo proszę.
Tak, jadę samochodem. No, nie będę ukrywał, że nie jestem zbyt częstym słuchaczem Radia Maria. Włączyłem...
Miło nam pana gościć tym bardziej. Jakość połączenia dobra. Słuchamy.
Miło mi również. Usłyszałem brata Krzysztofa i postanowiłem się podzielić pewnym przemyśleniem. Jestem osobą niesamowicie wierzącą. Potrzebuję Kościół do życia, do funkcjonowania jak tlenu, jak powietrza. Ale też z drugiej strony, wyłączając całkowicie kwestie polityczne, mam nieodparte wrażenie, że tak jak i okres pandemii trochę oczyścił Kościół tych takich sytuacji, kiedy wszyscy musimy iść, bo inni patrzą, bo inni obserwują, sąsiadka, a ten poszedł do kościoła, a ten nie poszedł do kościoła. Trochę się to oczyściło. Tak w tej chwili, całkowicie pomijając już kwestię konkordatu, czy ten rząd go, nie wiem, wycofa, odwoła, czy jakkolwiek zwał, tak zwał, czy go pozostawi. Myślę, że taka dyskusja w całej przestrzeni publicznej jest potrzebna. W jaki sposób traktować Kościół? Bo przecież nie jak menu w restauracji, jak to kiedyś ktoś mądry powiedział, kiedy wybieramy sobie tylko i wyłącznie to, co nam smakuje, czy pasuje do życia, czy traktujemy jak przestrzeń usługową, gdzie zamawiamy chrzest, pogrzeb, czy komunię. Ale faktycznie myślę, że potrzebna jest niesamowicie taka przestrzeń porozmawiania, oczyszczenia z tego, co jest z tych ludzi, którzy faktycznie potrzebują, wierzą, chodzą, uczęszczają, współtworzą i chcą uczestniczyć w tej przestrzeni, również materialnie, no bo przecież no, nikomu nie spada i tak księża tak samo jak i my, ludzie świeccy, musimy pracować, musimy zarabiać, żeby utrzymać swoje rodziny, swoje domy. To nie jest pytanie, to jest takie w tej chwili całkowicie luźne moje przemyślenie podczas drogi dalekiej, na południe Polski. Myślę, że taka dyskusja, jak w tej chwili tutaj z bratem Krzysztofem jest na antenie, jest jeszcze głębsza potrzebna. O, to chciałbym tylko przekazać.
Bardzo dziękujemy, panie Damianie, za udział w naszej dyskusji i takie też poruszenie takich no, głębszych aspektów. To gdzieś tak otwarcie nowych tematów na nowe, może audycje, spotkania też.
Tak jest. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże. Panie doktorze, jakoś tutaj coś słowo?
No, nie wiem, czy brat Damian jest bratem rycerzem, czy tylko bratem kandydatem, ale rzeczywiście tak, ja też mam takie wrażenie, że ciągle potrzebuję pogłębionej myśli. Moja refleksja jest jednak, powinna być jeszcze bardziej pogłębiona, także tak, jak najbardziej. Trudno się nie zgodzić.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Na wieki wieków, amen. Witamy na antenie. Prosimy, żeby radio wyłączyć.
Tak, już wyłączam radio.
I już oczekujemy na pana tutaj.
Witam serdecznie, proszę księdza.
Witam.
Witam również szanownego gościa. No chciałbym, Jerzy z strony centralnej Polski, chciałbym tylko powiedzieć taką rzecz.
Panie Jerzy, jest jakiś pogłos, czy może pan jakoś bliżej mówić do słuchawki, żeby ten głos się nie odbijał od ściany?
Tak, miałem włączony, przepraszam.
Bardzo proszę.
Moim zdaniem, proszę księdza, sytuacja jest taka, jeżeli chodzi o ten temat. Powiem krótko. Ludzie są zmanipulowani. Wiadomo, kto bije pianę, będzie nagonka na Kościół jeszcze większa i na naszego świętego Jana Pawła II. No i niestety musimy z tym walczyć, ale nie walczyć na zasadzie takiej, jak... Przykro mi to mówić, bo jestem prawicowcem, patriotą staram się być i Polakiem przede wszystkim. Jak rządził PiS 8 lat i tłumaczyli się prawnicy, że no niestety my mamy zasady i tak dalej, i tak dalej. Z ludźmi, z którymi rozmawiam z prawej strony, większość mówi to samo, co ja w tej chwili, proszę księdza. Czyli Nie zasady, a skuteczność się liczy. I teraz mamy przykład, co wyprawiają, już nie będę mówił, bo ciśnienie będę sobie podnosił, ale to nie są, proszę księdza, Polacy. Ojczyzna im nie leży na sercu. W ogóle ich to nie interesuje, tylko stołki, kasa i więcej nic. A przykro mi jest z drugiej strony, że Polactwo, bo nie mogę inaczej tego nazwać, bardzo dużo jest ludzi, których tak nazywam, Polactwo, miało dobrze, podcina gałąź, na której siedzi i są strasznie zmanipulowani. Przykro mi jest z tego powodu, ale wierzę w to, że Matka Boska czuwa nad nami i kiedyś nastąpi, i to niedługo, koniec tych rządów, które są obecne. Wszystkiego najlepszego, z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Jerzy, kłaniam się. Ja myślę też tutaj, że to takie obrazy retoryczne tutaj Pana, Panie Jerzy, i też rola na zwierzęce Kościoła jest taka, żeby przy tych podziałach, które są w naszym narodzie, oczywista, widoczna aż zanadto, żeby na różne sposoby próbować budować tę wspólnotę narodową. To też nas uczy prymas Wyszyński tego. Jak? To pytanie jak? Oczywiście tutaj to tylko tak ad vocem do Pana Jerzego, Panie doktorze.
Trochę Pan Jerzy jakby proroctwo nam chciał przekazać, że jednak to się Matka Boża nad nami czuwa. Ja myślę, że rzeczywiście Królowa naszej Korony i Królowa Polski jest z nami i czuwa nad nami. I rzeczywiście wydaje mi się, że też dużo ludzi się modli. I ja widzę taką zatroskanie wzmożone wśród Polaków, że jednak ta iskra Bożego Miłosierdzia i w ogóle iskra dla świata, dla Europy wyjdzie z Polski. Ja też wierzę w te wszystkie proroctwa i siostry Faustyny i świętego Jana Pawła Wielkiego jak najbardziej. Tym bardziej, że jest teraz tak atakowany w Polsce, że to jest niebywałe, więc tak. Oby Pan Jerzy miał rację, że to będzie szybko.
Może to jest czas hartowania naszej wiary.
Może
zobaczymy,
tak.
Zobaczymy, a więc trwajmy przy Bogu. Ja bardzo proszę, Radio Maryja.
Ale szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże Panu, witamy serdecznie. Pana imię?
Mariusz.
Witam Panie Mariuszu i słuchamy, bardzo proszę.
No, ja jestem z Wrocławia. Ja takie mam pytanie. Dlaczego tak jest, mamy kłopot w kościele? Dlatego, że kłopot jest taki, dlatego, że wina trochę jest, nie tak, ja jestem katolikiem jestem i przyznaję się. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my, katolicy, patrzymy się, co jak wytłumaczyć, wina trochę ten księży, dlatego, że są odpusty, są. No i na odpustach reklamujemy PSL i te partie, tych polityków. I oni do kościoła przychodzą i ludzie później głosują na tych ludzi i wtedy mamy kłopoty. I ja mam do księży takie pytanie. Dlaczego księża, biskupi nie pchają się na jakiegoś posła? Dlatego, że powinni być posłami. Ja się boję, że na przykład, a nam Kościół nam rozwali Pan Tusk. Na przykład będziemy mieli kłopot. Widzimy, co się dzieje teraz w Watykanie. Są jakieś różne odłamy. Ja się boję teraz o nasz Kościół katolicki. Tutaj o naszą Polskę. Na przykład widzimy, co był zaatakowany. Był Jan Paweł II. Gieszło tak samo zaatakowany był. Tamto wysypisko śmieci miało być tak samo. I my musimy, nie możemy się teraz kłócić, tylko musimy się złączyć wszyscy razem. Księża, biskupi, świetni ludzie, musimy wszyscy razem i PiS, i na przykład jeszcze ta jest taka partia, tak samo jest pana tego Piecha, tak samo mi nie skakał na PiS. Mamy się razem, że się złączy wszyscy katolicy i nie jeden na drugiego hukał, tylko by z miłością i mamy się wszyscy razem i mamy bronić Marii i Pana Jezusa. Dlatego, że nam wypędzą Pana Jezusa z naszego kraju. I wtedy będziemy mieli kłopot naprawdę i musimy bronić ten Kościół, dlatego, że ta władza rządząca zaprasza do naszego państwa Antychrysta i będzie mi kłopot i naprawdę to będzie kłopot naprawdę, a Niemcy się cieszą, dlatego że nasza Polska będzie na wysypisko śmieci będzie i musimy teraz bronić ten Kościół Przezwycięstwa. Naprawdę to jest okropne.
Panie Mariuszu, rozumie, jasno Pan powiedział, trzeba bronić Kościół. Myślę, jasno sformułowała na myśl tutaj. Dziękuję bardzo, bo to już mamy jeszcze inne głosy. Panie doktorze?
Zjednoczmy się, rzeczywiście. tylko można przyklasnąć.
No tyle ci, którzy Kościół atakują, mogą, ile my pozwolimy, którzy w Kościele, którzy stanowimy
tak,
Kościół. Też,
tak, dokładnie.
A księża biskupi nie mogą być posłami, ponieważ prawo kościelne to zakazuje każdemu księdzu.
To prawda. Można tak, powiedzieć, że Jan Paweł Wielki ukręcił tutaj pewien kaganiec na księży biskupów i utemperował w kodeksie prawa kanonicznego jakieś takie zapędy. Ale nawet chyba przed wojną biskupi nie byli w parlamencie, tylko jednak to byli księża, jeżeli już to się zdarzali.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy serdecznie.
Ja bym chciała kilka słów powiedzieć.
Tak, już pani jest na antenie, prosimy o imię.
Teresa.
Bardzo proszę, pani Tereso.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Pozdrawiam księdza prowadzącego oraz gościa w studiu. Chciałam tylko prosić odezwy do Polaków, abyście się zjednoczyli i do księży biskupów, aby nie podejmowali z nimi żadnych rozmów na temat zmian Kościoła, bo oni tylko wszystko chcą zepsuć i później zostawią i pójdą. I kto to pozbiera? Więc proszę nie dyskutować zbyt wiele na te tematy, bo jak zaczniecie dyskutować, to się wszystko porozwala. Tak jak już nie chcę już nawet mówić. W tej chwili dowiedziałam się, może z innej beczki, ale to jest wiążące, że w szkołach rodzice, odezwa do rodziców i do dzieci, że w tej chwili ma być ograniczona tam chemia czy inne przedmioty, troszeczkę w mniejszym stopniu nauczania i ma być inteligencja sztuczna, no i zastępować pedagogów i tak dalej. Co to będzie? Co będzie z Polską? Więc ja proponuję, aby z tymi ludźmi, którzy w tej chwili są, porozmawiać, że jeżeli wy nie idziecie taką drogą polską, to wy się zastanówcie, wy po prostu nie możecie rozwalać Polski. Przecież i niech oni nie mówią, że my jesteśmy narodem, że oni mówią na cały naród. Ja jestem obrażona, jak oni cytują, że Polacy, niech mówią tylko o sobie, a nie o Polakach, bo Polak to jest naród szlachetny. Polacy to są szlachetni ludzie, od Boga dani. My mamy królową, my mamy króla i to jest dla nas wielki w tej chwili sprawdzian i dla kapłanów również. I módlmy się za Polskę do Ducha Świętego i żeby oczywiście na spokojnie, ale nie możemy tak, żeby oni po prostu na naszych oczach sobie robili co chcą. Trzeba wyznaczyć, ktoś musi być stanowczy, czy jest ktoś jakiś stanowczy, czy człowiek. Wzywam ludzi stanowczych, spokojnych, stanowczych, zrównoważonych, aby z nimi porozmawiali, bo ich jest garstka. Oni nie mogą wstrząsać całym narodem polskim. Ile? Wcześniej rozwalili wszystko, gimnazja były, dzieci są infantylne. Teraz znowu rozwalą wszystko i będą ludzie całkowicie infantylni i Kościół jest naszym skarbem. Kapłani są naszymi skarbami. Już kończę. Bardzo proszę wszystkich, przestańcie ciągle analizować i tylko te dyskusje. To nie pochodzi od Pana, od Ducha Świętego. Tutaj rozszarpujecie, tam rozszarpujecie. Jedną drogą musi ktoś być rozsądny, mądry jakiś, a nie ciągle analizowanie, do czego to dojdzie. Proszę Was, bo to już niemożliwe jest.
Dziękuję Pani Tereso. Rozumiem.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję
z Panem bardzo. Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi.
Bóg zapłać. To odezwa taka troszkę z serca prosto.
No serca i to bardzo prosto z serca i myślę, że szczera i uczciwa ta odezwa i trudno się nie zgodzić. Kościół jest naszym skarbem i księża też są naszymi skarbami. Reguła rycerzy świętego Jana Pawła II wyraźnie o tym mówi, że kapłan jest największym skarbem i największym powołaniem mężczyzny jest kapłaństwo, więc tak, trudno się nie zgodzić.
A pani Teresa, też czekając na człowieka stanowczego i roztropnego, jak pani powiedziała, właśnie, to też róbmy to, co my możemy u siebie, bo my też dużo możemy.
Czekamy na proroka. Prorok już był, święty Jan Paweł Wielki. Zostawił nam proroctwo i rzeczywiście mamy to proroctwo podnieść z ziemi, a nie w tym unurzać w błocie. No to nie, tego się nie robi z proroctwem, więc jak najbardziej.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja chciałbym do audycji.
Szczęść Boże, już Pana witamy, już Pan jest na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej.
Bardzo proszę.
Ja tutaj chciałbym tak krótko powiedzieć w formie takiego może trochę szerszego spojrzenia. Otóż trzeba w tej chwili tłumaczyć, tak mi się wydaje, ludziom pewne proporcje, które zostają naruszone, bo majątki, którymi dysponuje Kościół katolicki w Polsce, czy nawet państwo watykańskie, w porównaniu z tymi gigantycznymi fortunami, które obecnie są powstały na świecie, czy też są tworzone przez różnych panów, specjalistów od internetu czy od kryptowalut, to naprawdę te majątki kościelne, one nie są takie duże. I tutaj tak mi się wydaje, że za wszystkimi środowiskami, które uderzają w Kościół, które chcą ten Kościół osłabiać, no jednak stoją te olbrzymie pieniądze tych różnych środowisk wrogich Kościołowi. I tak jak w Polsce również nasi przeciwnicy polityczni, no przecież oni nie są finansowani ze swoich pensji czy ze swoich jakichś prywatnych dochodów, tylko już wielokrotnie to ujawniano i pokazywano, że są finansowani przez gigantycznie bardzo, bardzo zamożne międzynarodowe grupy kapitału. I teraz no, pytanie jest zasadnicze, czy my chcemy mieć transparentne, czyste fundusze kościelne, bo Kościół ma te pieniądze jakby na dłoni wyłożone i wiadomo, z czego one pochodzą, czy też chcemy być kierowani przez jakieś nieznane międzynarodowe grupy wpływów, tych miliarderów ogólnoświatowych. I teraz jakie oni mają zamiary, ci panowie? To tyle. Chciałem się podzielić. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo, panie Czesławie. Szczęść Boże, panie doktorze.
To jest ciekawy problem. W ogóle globalizm i podejście globalistyczne do finansowania i to, co dzisiaj obserwujemy na rynkach finansowych, czyli pewne fundusze inwestycyjne nie do końca wiadomego pochodzenia. I tak naprawdę dzisiaj trochę wydaje się, że pieniądz ma swoją narodowość, tylko problem polega na tym, że mamy dzisiaj tak skomplikowane operacje finansowe, że trudno odnaleźć źródło tego pieniądza i gdzie jest pieniądz pierwotny. Mówi się o tak zwanych starych pieniądzach, które są narodowe, o tych nowych, które są właśnie globalistyczne i gdzieś tam nie wiadomo w co uwikłane i skąd pochodzą. No to pod tym względem rzeczywiście no Kościół wydaje się być graczem małym, niespecjalnie wielkim, a do tego bardzo transparentnym. To rzeczywiście tak, trudno się nie zgodzić z panem Mieczysławem.
A z drugiej strony, jak słuchałem pana Mieczysława, tak sobie pomyślałem, no jak wymierzyć bogactwo Kościoła? Ile kosztuje Jasna Góra na przykład, tak?
Właśnie, jak, prawda? Sama ikona jasnogórska ile kosztuje.
Jak to wyliczyć? Tutaj to a propos bogactwa nawet mówimy, tak?
O to właśnie chodzi.
Czy inne przykłady?
Dokładnie, nawet była taka rozmowa i pamiętam, że byłem też pytany o to, czy da się zastrzec nimby Matki Bożej Jasnogórskiej, żeby po prostu nie mogły być tak bezczeszczone. I wydaje się, że ojcowie Paulini no też z taką bardzo dużą ostrożnością, nawet do zastrzeżenia nimbów Matki Bożej Pana Jezusa z ikony jasnogórskiej i tych cięć na poliku Najświętszej Maryi Panny, nie chcieli tego zastrzegać jako znak graficzny, bo to jest taka wielka świętość, że rzeczywiście podchodzić do tego jak do trademark, czyli do tego spoistego znaku graficznego, jakiegoś logo, no to jest po prostu prawie jak bluźnierstwo brzmi, więc rzeczywiście no ma ksiądz rację. Jak to wycenić? A ile jest warta legenda świętego Jana Pawła Wielkiego?
I temu musimy te pytania stawiać jeszcze
tak,
dalsze.
Cały czas.
Tak. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panu witamy na antenie. Pana imię?
Bartek Wielkopolska.
Witam panie Bartłomieju. Bardzo proszę.
Miałem się zadzwonić, bo chciałem powiedzieć, no może poruszyć no, kilka wątków i spuentować po prostu do tematu. W Radiu Maryja mówi się takie stwierdzenie, że takie będą Rzeczypospolite, jakie wychowanie młodzieży. Dlaczego o tym mówię? No bo ja mam kontakt z młodymi ludźmi, widzę, co się dzieje. Ja jestem przed 40, więc też pamiętam, jak było 30 lat temu, 20 lat temu, jak jest teraz, jak to się wszystko zmienia. I też i dlaczego to się tak też zmienia? No zmienia się dlatego, że nie ma takich ludzi, albo są niewidoczni, jak Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, Jerzy Popiełuszko, czy ojciec Blachnicki, no, o którym akurat tam niewiele wiem. Ale to byli ludzie, którzy mówili prawdę, ale poza tym, że mówili, to pociągali czynem, jak to się mówi za sobą. A ja tak lubię, no żyję na tym świecie, może niewiele umiem, ale lubię obserwować i sobie tak rozmyślać nad pewnymi rzeczami. I no widzimy, jak teraz ta młodzież głosowała. I fakty są takie, że jeżeli nic się nie zmieni, to znaczy nie zmieni się wychowanie rodziców, nie zmieni się też księża, może też nie będą bardziej tacy stanowczy. Ja nie mówię, nie chcę generalizować oczywiście. No to wszystko idzie w złym kierunku, no i mam tego owoce. Druga sprawa jest taka, bo ja słucham od kilku lat Radia Maria i to, co mi się nie podoba w Radiu Maria, to jest też to, że jest taką stacją bardzo pro zapisem. Ja bym chciał tylko powiedzieć tyle, że też Jan Paweł II w latach 90., bo dzięki Radiu Maria to właśnie też wiem, bo byłem wtedy no, małym dzieckiem, to nie pamiętam, ale Jan Paweł II nie bał się też krzyczeć i wyzywać, tak, na społeczeństwo i też był stanowczy dla polityków. Więc co zrobił PiS w pandemii, tak? 5 osób w kościele. Ja sobie nie wyobrażam i łamałem te zasady, że nie interesowało mnie, ile, czy będzie 10 osób w kościele, czy będzie 6. Chodziłem, tak? I sobie nie wyobrażałem. Nie wiem, może narażałem życie innych osób, nie wiem. W każdym razie no święty na pewno nie. Święty nie jestem człowiekiem i mam swoje wady i grzechy, ale tego mi brakuje. I brakuje mi właśnie tego też, że żeby upominać polityków, tak? No i druga, trzecia kwestia jest taka, że może Pan Bóg jest ojcem i nas wychowuje, tak? Czasami trzeba dać klapsa dziecku. Ja mam jedno dziecko, staram się mu nie dawać klapsów, ale jak już chcę, żeby go wychować na dobrego człowieka, no to staram się go wychowywać. Może to teraz jest ten okres, może to właśnie, może wcale nie jest tak źle. Ja tego nie wiem oczywiście, ale może takie oczyszczenie przyjdzie przez platformę, tak? Bo pewne rzeczy zabrnęły za daleko i potrzebny jest taki właśnie reset, takie oczyszczenie, i no żeby wydobyć, jakby oczyścić złoto, to trzeba je wypalić. Tak? Jeżeli jest tyle sypu w tym momencie w Polsce i ludzie tak właśnie też narzekają, to może właśnie przyszedł też ten czas takiego oczyszczenia i teraz wyjdą też na jaw, tak? Pewne rzeczy, które by może nie wyszły, jakby rządził inna partia. Ja tego oczywiście nie wiem, ale takie przerzucanie winy, bo żadna partia nas nie zbawi, tak? Nie wiem, czy sobie z tego ludzie zdają sprawę, ale czy żadna partia nas nie zbawi. Nas nie, nas zbawi Jezus Chrystus poprzez nasze poprzez naszą miłość do Niego w konkretnych czynach. I nie byłoby problem z funduszem kościelnym, gdybyśmy my wszyscy byli bliżej Pana Boga. To by nie rządziła Platforma. Też chciałem zwrócić uwagę, no bo widzimy też właśnie to, że Pan Braun jest teraz też, został mu odebrany immunitet. Ja tak może nie jestem na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje, tylko po prostu dobrze jest po prostu obserwować i wyciągać wnioski. Także no, chciałbym tylko tyle powiedzieć, że właśnie wrócić do początku. Zacznijmy od młodzieży, a przede wszystkim zawsze ksiądz mój mówi, którego bardzo pozdrawiam, mój kierownik duchowy, że zaczyna się od własnego podwórka. I nie ma co, i skończmy z tym narzekaniem wiecznym, tylko weźmy się ludzie za siebie. Zacznijmy od siebie, a nie wymagajmy od polityków nie wiadomo czego. I oczywiście patrzmy im na ręce i nie głaskajmy ich też po głowie. No i potrzebni są tacy ludzie właśnie jak święty Jan Paweł II, kardynał Wyszyński i pozostali z naszej przeszłości. No to tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam księży. No i też dziękuję, że jest Radio Maryja, no i że są jeszcze księża, tak?
Dziękujemy, panie Bartłomiej.
Możemy jeszcze przyjmować sakramenty w Polsce.
Oby tak było. Dziękujemy, panie Bartłomiej. Bardzo dziękuję. Panie doktorze?
Ja muszę powiedzieć, że wywołał mnie pan Bartek do tablicy, ponieważ za mało się modliłem w tej kampanii wyborczej i za mało się modlę i rzeczywiście muszę powiedzieć, że no mam w tym swój niechlubny udział w tym, co się dzieje, bo jednak powinienem jeszcze bardziej się nawrócić i myślę, że ten głos pana Bartka no wywołał mnie do tablicy, poruszył moje sumienie, także obiecuję, że będę jeszcze więcej różańca odmawiał niż do tej pory. Bo za mało to robię, no niestety. Także muszę wziąć się za siebie i od siebie zacząć.
W jednym z kazań arcybiskup Fulton Sheen powiedział takie zdanie, że jak oddzielić złoto od tego, co złoto udaje, tombak. Nieraz nie widać to. Wrzucić to do ognia. Złoto zostanie, tombak się spali, stopi i nie będzie. Może to jest teraz też taki czas od oczyszczania złoto i tego, co wygląda jak złoto, a nim nie jest w nas.
Tak mi się wydaje też, że trochę tak jest.
Dziękuję panie Bartłomieju bardzo również za ten głos, że popieramy PiS, panie Bartłomieju. Znaczy stawiamy trudne pytania też i politykom z PiS-u i też można usłyszeć na naszej antenie różne pytania. Słuchacze dzwonią, mają możliwość stawiania jasnych pytań, tak jak pan Bartłomiej teraz zadzwonił. A więc nie każdy też na taką formułę się zgadza. To też jest jakaś forma weryfikacji tutaj.
Z drugiej strony można sobie zadać pytanie, a kogo poprzeć z tego, co dzisiaj mamy?
Choć wiemy, że to nie partia nas zbawia, taka czy inna.
Zdecydowanie pan Bartek miał rację, że partia nie zbawia. Partia nie zbawia, ale jedne partie są bliżej realizacji tych postulatów, o które nam chodzi, a inne są dalej.
I recenzujemy każdą partię. Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, chyba się teraz. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani, witamy.
Niech będzie chwalony jest Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Dolnego Śląska, witam gorąco
ojca, witam, Pani Mario.
I gościa. Chciałam tak powiedzieć na temat właśnie tych opłat kościoła. Są dwa rodzaje domów kultury. Jeden dom kultury to jest ten, który dla mnie emerytki jest raczej niewskazany, bo nie stać mnie na to, żeby mogła uczestniczyć nawet do kina czy na jakieś tam występy, bo są to bilety bardzo drogie. Jest tam pan dyrektor, jest tam pani sekretarka, jest tam pani, która sprząta, jest tam panie, które prowadzą jakieś koła zainteresowań dla dzieci, ale te dzieci także muszą jeszcze dodatkowo płacić. ci wszyscy właśnie urzędnicy są opłacani przez Urząd Miasta. Natomiast mój dom kultury, którego chodzę w dni powszednie, w niedzielę, no niestety, Urząd Miasta do tego nie chce się przyłączyć. Jestem tak zwany dom kultury w cudzysłowie dla najczęściej właśnie babci emerytek. I właśnie nie rozumiem. Wydaje mi się, że to nasze społeczeństwo, my Polacy, podzieleni jesteśmy na dwie jakieś takie grupy. Ci, których stać więcej i do tego dokłada się jeszcze państwo, właśnie tak jak opłacani są ci dyrektorzy i tak dalej tych domów kultury. No i proboszcz, wikariusze, którzy niestety z tego korzystać nie mogą. Więc proszę wyjaśnić mi, jak to jest, jak to może być. Dziękuję bardzo.
Pani Mario, jak może być, bo nie bardzo rozumiem pani pytania. Że są te dwie grupy ludzi, czy że jeden, no właśnie nie bardzo...
No tak, właśnie jeden jest opłacany przez urząd, przez urzędy z moich, tych podatków
Dom kultury,
jest,
tak.
Nie mam. A drugi właśnie niestety musi sobie radzić sam.
Drugi, czyli pani rozumie Kościół.
Tak, Kościół, tak. Przepraszam, że porównałam do Domu Kultury, ale
no,
to tak jest.
Porównanie
jest
takie
dla
poetyckie.
Dla mnie tani Dom Kultury.
Tak, tak. No dziękuję bardzo pani Mario.
Dziękuję, szczęść Boże.
Myślę, że pani Maria w bardzo obrazowy sposób podała właśnie i ustawiła tutaj problem, który jest, bo my jako wierni, świeccy jesteśmy niewątpliwie obywatelami i rzeczywiście ja powiem szczerze, że już od paru ładnych lat wolę pójść do kościoła niż do teatru. Niż do publicznej biblioteki, to wolę tutaj poczytać Pismo Święte i czytać prasę katolicką, bo jest po prostu dla mnie bardziej pouczająca. I rzeczywiście ustawienie tego problemu w taki sposób, że dlaczego na to, z czego ja chcę skorzystać, nie mogą pójść też moje podatki, a tylko na to, co jest niekościelne, niereligijne, bo mamy taki jakiś fetysz państwa świeckiego, który próbuje nam się tutaj wprowadzić, jest rzeczywiście pytaniem bardzo zasadnym. Dlaczego mamy finansować religię ateistyczną, czy cokolwiek, czy parareligię, jakąś sektę ateistów z naszych podatków, jeżeli chcemy być ludźmi wierzącymi i chcemy, żeby na przykład miejsca publiczne były dla nas także, dla tych, którzy wierzą w Boga, żeby był krzyż, żeby były oznaki religijne. Dlaczego mają być na przykład, nie wiem, tęczowe flagi, czy jakieś inne oznaki innych prawie religii, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Także myślę, że tutaj pani Maria postawiła pytanie w sposób bardzo poetycki, ale jednak dość zasadny.
Też panie doktorze, tak sobie myślę, że nie, nam próbuje się pokazać w Polsce jedynie jakiś jeden, jako rzekomo jedynie słuszny model relacji Kościół-Państwo, ten model takiej twardej separacji typu we Francji, tak? Jakoby tylko takie było dopuszczalne. Nie, to nie jest prawda. Mamy różne modele relacji Kościół-Państwo. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, na dolarze mamy nawiązanie do Boga. Na dolarze, przyjmę na Biblię.
W krajach anglosaskich, które naprawdę nie wydają się być jakoś przesadnie religijne, to te odniesienia nikomu nie przeszkadzają. Są to elementem wręcz kulturowym, bym powiedział. Podobnie trochę jak w Polsce. Jak na Śląsku się wita, to się mówi szczęść Boże i nikogo to nie razi. Jak w Austrii jestem, mówią do mnie Grüß Gott i też nikogo to nie razi. Dlaczego u nas miałoby być inaczej i dlaczego my się mamy wstydzić swoich przekonań, skoro ateiści się nie wstydzą swoich przekonań i chcą nam je narzucić, jeszcze w przestrzeni publicznej. To naprawdę, to jest rzeczywiście, jest to duży kłopot i problem.
A my pamiętajmy tutaj Państwo, że tych modeli relacji Kościół-Państwo jest wiele różnych i one są obecne w Europie, w świecie zachodnim, żeby tutaj w tej naszej sferze pozostać. Model francuski jest jednym z, ale nie jedynym, bo tak się nam to trochę to pokazuje, jakby to był jedynie taki model możliwy, żeby w Polsce wprowadzić. To też to warto, żeby to wiedzieć. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze się dodzwoniłem tutaj pod ten numer na audycję obecnie wstającą.
Zgadza się, jest pan w Radio Maryja. Pana imię?
Krzysztof.
Panie Krzysztofie, słuchamy, bardzo proszę.
Słychać teraz odpowiednio, bo
tak, słychać dobrze.
Ja bym chciał zabrać głos tutaj w sprawie, no bo widzimy, tak ktoś wspominał tutaj wcześniej, że ludzi z kościoła ubywa, szczególnie przez tą pandemię, też przez tą, jest taka nagonka, nie da się ukryć, ze strony tych lewicowych ostatnio stron. Ale tak jak powiedział tutaj jeden pan, też obecna poprzednia władza ośmioletnia też bardzo dużo zrobiła złego moim zdaniem dla kościoła. Chociaż nie każdy to jakby zauważył, wiele osób uważa właśnie, bo wydawać by się mogło, że propagują te wartości katolickie, ale moim zdaniem ten podział społeczeństwa tak dalej też bardzo zaszkodził kościołowi, bardzo nad tym ubolewam, ponieważ też miałem 19 lat jeszcze i widzę, że szczególnie moich rówieśników w ogóle nie ma w kościele. No wiadomo, pojawiają się pojedyncze osoby, ale nie jest to, to co kiedyś. I chciałem zachęcić wszystkich słuchaczy, żebyśmy po prostu się zastanowili wspólnie, bez żadnego kłócenia się i tak dalej, nad tym, co możemy zrobić dla kościoła, bo za parę lat może być po prostu problem.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Rozumiem, że to jest to, co pan chciał powiedzieć. Dobrej drogi życzymy, bezpiecznej.
Dziękuję.
Dziękuję, panie doktorze.
Pytanie jak najbardziej zasadne. Co możemy zrobić dla Kościoła? No ja już się tutaj zadeklarowałem, że za mało się modlę, więc jeszcze będę więcej się modlił.
Takie zdjęcie widziałem, konfesjonał i podpis pod tym zdjęciem. Miejsce, pierwszy punkt reformy Kościoła.
Tak, tak.
Konfesjonał.
Niezwykle prawdziwe miejsce, to prawda, to prawda. Jan Paweł Wielki podobno spowiadał się regularnie co 2 tygodnie. Kościół zaleca, żeby raz w miesiącu, a przynajmniej raz w roku Komunię Świętą przyjąć. Więc myślę, że mamy nad czym pracować.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mogę mówić już?
Tak, pana imię możemy poznać?
Stanisław Starunia.
Bardzo proszę, panie Stanisławie.
Ojcze Witoldzie.
Witamy, słuchamy, bardzo proszę.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Mówi Stanisław. Ja odnośnie tego wyborów w Polsce, co tego. I tak upatruję, czy tutaj Kościół, aby nie jest za bardzo strachliwy, ponieważ ja przypuszczam, że Kościół też powinien się zaangażować w wyborach, ponieważ nie chodzi o to, żeby pokazywał na jaką partię czy na jaką osobę. Ale na przykład episkopat wydał wademekum wyborcze. Gdyby to było upublicznione, na pewno wynik wyborów byłby inny, ponieważ wiadomo, jeszcze starsze panie słuchają TVN-u, chodzą do kościoła i głosują na tych, co z kościołem walczą. To jest taka jakaś schizofrenia. Ja wiem, że księża się jakoś boją, ale strach ma wielkie oczy i po prostu jeśli będę się ja bał, to będę bardziej jeszcze spychany do podziemia i będę i po prostu nas zdepczą, nas antykościelni ludzie i widzimy, co się dzieje. W kościele ludzi ubywa, jak widzimy wszyscy, kościoły pustoszeją, niedługo będzie tak jak w innych krajach, że będą kościoły sprzedawane albo burzone, bo nie będzie kto miał utrzymać ich. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Stanisławie, z Panem Bogiem. Panie doktorze, coś na ten temat?
No znowu, trudno się nie zgodzić, że potrzebujemy odwagi. No pytanie jest też o formę ingerencji jakby Kościoła w życie społeczne i publiczne, ale Kościół rzeczywiście powinien wyraźnie głosić naukę Jezusa Chrystusa. I ja myślę, że mnie jako świeckiemu też brakuje jasnego wskazania. Tak bardzo często niektórzy księża lubią w kazaniach mówić, zastanów się, co zrobiłby Jezus. No więc jeżeli byśmy się zastanowili, zastanów się, na kogo by Jezus zagłosował 15 października w Polsce. Czy poszedłby do wyborów, czy by zagłosował, czy by oddał głos, czy wziąłby udział w referendum, które było jednocześnie. I powiem szczerze, że tutaj znowu pan Stanisław mnie przywołał do porządku, bo nie zastanawiałem się nad tym, idąc do wyborów, co zrobiłby Jezus. Może ksiądz wie.
Mam nadzieję, że kiedyś go zapytam.
Właśnie, jak będzie powiem, okazja. Jak już będzie za późno, to się dowiemy. Właśnie.
Tak, drodzy państwo, temat naszych rozmów, fundusz kościelny. Tak chcę przypomnieć, że próbujemy trzymać się tego tematu, drodzy państwo. Mówimy, czym jest fundusz kościelny, mówimy o trosce o naszych duszpasterzy, bo tym jest fundusz kościelny, jest funduszem, który państwo oddaje to, co zagarnęło kościołowi przed laty i jest to opłacanie obecnie, dzisiaj składek ubezpieczeniowych ZUS-u dla tych, którzy nie pracują w różnych formach umowy o pracę. Katecheza w szkole, bycie kapelanem gdzieś, tak? Natomiast to jest pytanie o wyraz też troski o naszych duszpasterzy, naszych księżeproboszczów, wikariuszy, różnych rekolekcjonistów, misjonarzy, sióstr, które za nas się modlą dzień i noc, klauzurowych, które nie mają umowy o pracę z państwem, w sensie tutaj tych dokumentów świeckich. Fundusz Kościelny. O tym rozmawiamy, drodzy państwo. Zapraszam do rozmów na naszej antenie. Jeszcze mamy pół godziny. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Tak, witamy w Radio Maryja. Pani imię?
Irena.
Pani Irena, witamy i słuchamy.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Wiem, że temat jest finanse Kościoła, ale to taka sprawa, no, że uważam, że rząd i Kościół powinni współpracować. Nawet myślę, że rząd powinien pomagać. Ale chciałabym tylko tak jeszcze troszeczkę powiedzieć o innych sprawach, bo wygląda na to, że tak jak już poprzednio mówiłam.
To pani
osoby...
Irena, mam taką prośbę, żeby mówić bardzo krótko, bo nie chcę, żebyśmy od tematu odbiegali.
Więc,
dobrze?
Ja króciutko. Więc tak, w Kościół właśnie to jest szkoła wychowania. Szkoła również wychowuje, rodzina wychowuje i myślę, że warto postawić na to, żeby tą młodzież przyciągnąć nawet do kościoła w jakiś sposób. Za granicą to jest tak, w kościele są zorganizowane różne zespoły, młodzież przychodzi, bo właśnie tak byłam dłużej w Kanadzie na przykład i dlatego wiem, są piękne zespoły w parafii, w której byłam, był 100-osobowy zespół, taki piękny, że nawet mogę powiedzieć śmiało, lepszy niż nawet, nie mogę ubliżyć, ale jak nasze te dwa zespoły, Mazowsze i Śląsk, 100 osób, dzieci, nawet takie 5-latki, młodzież i dorośli. Mieliśmy stroje z całej Polski, regionalne. Wszyscy chcieli mieć właśnie, żeby był każdy region. Te stroje, to wszystko, to było coś pięknego. Zespóry, katechezy dla dorosłych chodziło się. No, dlaczego o tym mówię? Bo przede wszystkim musimy postawić na to, żeby wrócić do tego kościoła. Robiliśmy to wszystko za darmo, a jakie stroje mieliśmy piękne, to naprawdę, no w Skarboro byłam, chcę to powiedzieć, nawet tak dokładnie. W tej parafii byłam i więc właśnie najbardziej chciałabym tylko na to, że powinniśmy, tak dalej w Polsce jestem i rozmyślam sobie, że dobrze było zorganizować, bo nawet kiedyś i można zrobić jakiś teatr, są piękne książki, na których podstawie można zrobić teatr, są takie książki, że czytać można z młodzieżą wychowujące
Pani
właśnie.
Pani rozumiem, już końcem. Szukamy sposobów dotarcia do młodzieży.
Proszę?
Szukamy sposobów dotarcia do młodzieży.
Właśnie, tak, bo trzeba zorganizować, poprosić młodzież gra na różnych instrumentach, zrobić chór, zrobić właśnie jakiś zespół tańczący. A jeszcze jak za granicą, to były właśnie te sale parafialne, organizowało się Andrzejki, Sylwestra, ostatki i zawsze ludzie przychodzili. Ktoś tam przygotowywał obiady, porządne obiady, eleganckie, bo Radio Maryja przyjeżdżało, to też wiadomo, no właśnie przyjeżdżali księża z radia i również tak samo były obiady przygotowywane. To
tylko
było
pani Irena, tylko to co pani
no.
mówi, to się dzieje w naszych parafiach w Polsce. Są zespoły, są teatry, są różne też
potencje. Są cztery kościoły i nie ma.
No, ja mogę znaleźć kolejne cztery, gdzie to jest. No, i tak,
no właśnie,
to jest,
właśnie,
to jest.
Ale
może
tak
nie wszędzie.
Widzę. Chociaż w mojej parafii tutaj w Polsce, to ja na przykład na 11 jak pójdę, to się tak cieszę, bo jest pełen kościół, tyle maleńkich dzieci, dużych. No w ogóle jestem bardzo zadowolona. A kiedyś jak zobaczyłam, jak wieczorem szła znów młodzież do kościoła tyle, to ja do nich mówię, jak to pięknie, że idziecie, bo byłam zachwycona tą młodzieżą. Tak dużo szło, zależy w którym mieście. Ale właśnie tą młodzież przyciągnąć, żeby ona nie włóczyła się tak po ulicach. No ja jestem teraz w małym mieście, to wiadomo, że nie ma to tak w dużym
mieście.
Pani Ireno,
rozumiemy.
Z Panem Bogiem
dziękuję
skończyłam.
Bardzo.
I właśnie ja myślałabym, żeby na to nawet postawić.
Rozumiemy, dziękuję
no,
bardzo Pani Ireno.
A finanse to też można gromadzić, troszeczkę zbierać, jak się coś zorganizuje przy kościele, to później już jeszcze są pieniążki. Już kończę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem Bóg zapłać.
Ja myślę, że pani Irena poruszyła na początku swojej wypowiedzi bardzo ważną kwestię. Rząd i Kościół powinny współpracować, tak powiedziała. I myślę, że to jest bardzo dobre nawiązanie do tego, jak realizować także kwestie finansowania Kościoła. Jednak ta współpraca powinna być, i to wcale nie oznacza klerykalizacji rządu, ani sekularyzacji Kościoła. Bo właśnie myślę, że nie separacja, nie jakieś właśnie oddzielenie, ale jednak współpraca i Kościół potraktować jako element państwowo-twórczy po prostu. Więc wtedy zupełnie spojrzenie na finanse Kościoła mamy całkowicie inne.
Jakiś czas temu była taka, nie chcę mówić akcja, ale taka promocja, wspieranie misjonarzy polskich pracujących za granicą jako ambasadorów polskości.
To jest absolutnie prawda. To znaczy to, co widać na świecie w Polsce, polskość to są przede wszystkim misjonarze. To jest naprawdę nasza niesamowita sieć. Już nie mówię, że komórka wywiadowcza, ale ambasadorzy
wizytówka,
polskości. Wizytówka jak najbardziej.
Jak najbardziej.
Jeden z moich współbraci, rycerz Jana Pawła II, już nieżyjący niestety, brat Marek Woźniak, ambasador generalny naszego zakonu, czyli odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, wieloletni dyplomata, jak był na placówce dyplomatycznej w Indonezji, to dzięki współpracy z ojcami werbistami przetłumaczyli na indonezyjski dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej, który wywarł ogromny wpływ na wzrost jakby takiego zainteresowania chrześcijaństwem w samej Indonezji, która ma duże islamskie, że tak powiem, też naleciałości muzułmańskie.
A Fundusz Kościelny opłaca składki też ZUS-owskie misjonarzom.
Przede wszystkim.
Naszym ambasadorom
tak,
gdzieś tam daleko.
Pod tym względem wszystko prowadzi, wszystkie drogi dzisiaj prowadzą do Funduszu Kościelnego. Jakby nie patrzeć.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Nie, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Już pani jest na antenie.
Bara z centralnej Polski.
Witam pani
na antenie. Właśnie do dzisiejszej audycji poruszane są różne tematy i młodzież. Ja bym chciała jeszcze dodać...
Pani Barbaro, w sumie staramy się poruszać jeden temat, Fundusz Kościelny. To jest nasz temat naszej audycji. Fundusz Kościelny. Gdzieś tam te wątki dzisiaj pojawiają się poboczne troszkę, ale to jest ten temat wiodący.
Fundusz Kościelny, no sprawy utrzymania Kościoła.
Mhm.
Bo zdarza mi się spotykać się z takim argumentem, że już jakieś długotrwałe pary, które do tej pory, powiedzmy, jedna ze stron miała przeszkodę, żeby zawrzeć małżeństwo, te przeszkody mijają, kończą się, a oni sobie nadal tak siedzą, bo już się przyzwyczaili i im pasuje. I nawet zwracanie uwagi i argumentowanie, że owszem, siostra Faustyna otrzymała od Pana Jezusa obietnicę, że Polska będzie wywyższona, ale o ile będzie wierna, bo Panu Bogu, czyli przykazaniom.
Pani Barbaro, rozumiemy. Pani Barbaro, rozumiemy. Temat ważny, ale to nie jest temat naszej rozmowy dzisiaj. Pani Barbaro, przepraszam, tutaj wchodzę w słowo, ale proszę tutaj nie narzucać nam tym kierunku dyskusji. Temat ważny, oczywiście, że tak, to co pani Barbara wspomniała, ale no nie mogę pozwolić na zdominowanie naszej dyskusji na inne tematy. Oczywiście, że tutaj, jeśli nie mamy przeszkody, żeby zawrzeć ślub, no to już jest no coś nie w porządku, tak? I tutaj chyba nie trzeba tutaj wiele nad tym się rozwozić. I warto, porozmawiać ze swoim duszpasterzem, proboszczem, teraz trwają wizyty duszpasterskie, kolędy, żeby też ten temat może poruszyć. Ksiądz do nas do domu przychodzi, nie musimy chodzić, my szukać księdza, zapytać się, mamy taką sytuację, co możemy zrobić. Nie możemy się pobrać, bo mamy różne zaszłości, tak? Jak możemy być w parafii? Jak możemy sobie układać relacje z Panem Bogiem? Albo coś nam się już zmieniło, pewne rzeczy się, drogi się odblokowały. Co teraz możemy? Szukajmy tych dróg. Tak, to prawda, tu pani Barbara ma rację, natomiast nie chciałbym, żebyśmy wygłaszali swoich wątków, wrzucali na ten temat do naszej audycji. Fundusz Kościelny, próbujemy tego tematu się trzymać, drodzy państwo. I proszę o wybaczenie, że jestem tutaj taki troszkę... No, dobrze. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam do audycji.
Tak, już pana witamy na antenie. Pana imię?
Roman.
Panie Romanie, bardzo proszę, witamy.
Witam serdecznie. Ja z takim odniesieniem się do tego Funduszu Kościelnego, i z tego, co tutaj pan Krzysztof mówił, no to generalnie rzecz biorąc, ten fundusz kościelny to jest jakby dług państwa w stosunku do kościoła. Bo dlaczego mielibyśmy zamieniać i państwo od obywateli miałoby dostawać pieniądze i miałoby finansować kościół, jak kościół sam się finansuje z tego, co pan Krzysztof mówił. Zresztą z mojego doświadczenia też wiem, że się sam finansuje. A ja mam trudność na przykład z tym rządem, ponieważ oni kłamią, wywracają wszystko do góry nogami, są bardzo cyniczni, są bardzo wyrachowani i oni generalnie rzecz biorąc chcą pozyskać pieniądze od ludzi, żeby dysponować i zasilać Kościół. Kościół sobie świetnie radzi, z ludźmi się świetnie dogaduje. Każdy z nas czuje bardzo dobrze tą potrzebę wspierania księży i dbania o Kościół. W związku z tym ja nie widzę w ogóle potrzeby takiej. I teraz pytanie, czy Kościół jako Kościół wystąpił z taką inicjatywą do rządu, że rząd w ogóle generalnie rzecz biorąc sięga taką stronę, w którą nie powinien w ogóle sięgać. I tak jak pan Krzysztof powiedział, oni się zabrali za 100 najważniejszych punktów, czyli tak naprawdę robią to znowu wyrachowanie i podstępnie, w zakamuflowany sposób chcą Kościół zniszczyć tak naprawdę. I Kościół generalnie, bo tak jak tutaj padło, że państwo powinno pomagać Kościołowi, Kościół powinien wspierać państwo, fajnie to brzmi. O ile osoby rządzące w państwie są osobami prawymi, są osobami etycznymi, są osobami prawdomównymi, są osobami niewyrachowanymi. Tak, to się zgadza. Wtedy następuje fajna relacja. Zresztą na szczeblach takich samorządowych widać, jak wojewodzi, burmistrze współpracują wspólnie, z Kościołem się wspierają, to wszystko jest fajnie, pięknie, ale nie przy takiej obecnej ekipie, która jest po prostu demolką naszego państwa tak naprawdę, nie? Tutaj jakby nie możemy mieć złudzeń, nie możemy generalnie rzecz biorąc brać takiej sytuacji pod uwagę, że będzie lepiej, bo no, ja powiem, no takim osobom się nie ufa. No, jeżeli ktoś wszedłby do domu i ukradł mi coś z domu i później drugi raz by przyszedł mnie przeprosić i znowu by ukradł, to przepraszam bardzo, ale już więcej mu, już po pierwszym razie bym mu nie zaufał, po drugim to już bym mnie, że tak powiem, zdenerwował do granic możliwości, dlatego ja apeluję do Polaków, żebyśmy mimo różnych argumentów, różnych wymiany zdań i różnego rodzaju poglądów na pewne rzeczy nie dali się nabierać, bo zostaniemy, no tak kolokwialnie mówiąc, wykołowani. Zostaniemy, że tak powiem, wystawieni do wiatru i oni mają główny zamiar. Wiedzą, że w Polsce chcą Polskę oddać w niemieckie ręce i wiedzą, że w Polsce najsilniejszy był i jest Kościół. I ludzie Kościoła, jeżeli się trzymają Kościoła, to generalnie rzecz biorąc w tym Kościele zdobywają siłę i są bardziej silni, przytomni. I zawsze Polska była silna Kościołem i z Kościołem. Ja pamiętam w stanie wojennym, jak poszedłem do mojego ojca, który strajkował, to do dzisiaj mam taki wzruszający obraz, gdzie wszyscy uzgadniali różne rzeczy. Taki był szum, gwaria tam, tacie, zanosimy zawsze obiady. I w pewnym momencie zrobiła się kompletna cisza. Kompletna cisza. Wszyscy czapki z głów ściągali. I ja sobie myślę, o co tu chodzi? A patrzę, ksiądz idzie, odprawiać mszę świętą. To właśnie była ta siła, solidarność na tej sile bazowała. Każda generalnie rzecz biorąc, inicjatywa społeczna była zawsze oparta na mszy świętej. I wtedy byliśmy siłą. Nie dajmy się wypchnąć poza nawias. Nie dajmy sobie mówić, że Kościół, coś z nim jest nie tak. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli zrobimy już analogię do 13 grudnia, tamtego okresu stanu wojennego, to ten 13 grudzień jest jakby takim odzwierciedleniem, że znowu jesteśmy w takiej samej sytuacji, tylko to jest tam było bardziej zbrojnie bezpośrednio, to jest bardziej zakamuflowanie. W białych rękawiczkach ktoś mi nakłada ręcznik z tyłu głowy i mnie dusi i mówi do mnie cichutko, tylko się nie denerwuj, nie oburzaj. My ci nic nie zrobimy, tylko cię udusimy, nie? Pomalutku, po cichutku i w ogóle, nie? To się nie może tak skończyć, ja mówię. I też mam taki apel, dlaczego my jako Kościół, ja już proboszczowi zaproponowałem, też chcę po innych kościołach pojeździć, porozmawiać, dlaczego my nie mamy takiego odruchu samoobrony? Czemu my w stanie wojennym od razu powstały msze za ojczyznę? Ja też uczestniczyłem jako młody chłopaczek taki, ale chodziłem sobie generalnie rzecz biorąc i zawsze na tych mszach ludzie wychodzili podbudowani i wiedzieli, o co walczą, jednoczyli się, organizowali się.
dlaczego my jako Kościół i hierarchowie nasi nie ogłaszają z obawy przed tym, co się dzieje, z obawy przed tym całym takim chaosem, który jest w naszym państwie, w rozbijaniu praworządności. Czemu nie nawołujemy już o mszę za ojczyznę, żeby były cyklicznie każdego 13 miesiąca? Mało tego, że one będą każdego 13 miesiąca, będą takim, że tak powiem, wywoływaną datą, to proszę zobaczyć, 13 grudzień w naszej ojczyźnie, teraz 13 następny, że tak powiem, jest takim cieniem, który się kładzie na naszą ojczyznę i wprowadza zło do naszej ojczyzny. A Maryja, która też sobie wybrała 13, pani Fatimska, jak zaczniemy modlić się 13, od razu poprośmy Maryję, żeby tą 13 złą przykryła swoją dobrą 13. Przecież generalnie rzecz biorąc 13 każdego miesiąca Maryja przychodziła przez pół roku. To jest jej liczba. Pod jej skrzydła się schowajmy i będzie dobrze. Ja na przykład, jak to wszystko w Polsce się stało, ogromny ból w sercu poczułem. Po prostu nie mogłem sobie znaleźć miejsca. I znalazłem sobie to miejsce. Codziennie idę na mszę świętą i spędzam kilka godzin przed Najświętszym Sakramentem, modląc się, właśnie odnowiłem różaniec, modliłem się przez ostatni okres bardzo długo, żeby Maria mnie, że tak powiem, pomogła mi nauczyć się modlić na różańcu, tak jak to naprawdę powinno być. I dopiero w takim, to jest już kolejny etap w moim życiu, gdzie zaliczam ogromne, że tak powiem, niepokoje gdzieś w sercu z różnych przyczyn i zagłębiając się ogromnie w modlitwę, przychodzi zrozumienie tego wszystkiego i taki obraz, którego się nie da wypowiedzieć. Duch Święty naprawdę wszystko podpowiada, Matka Boża jakby przynosi pokój serca i pokazuje wszystkie mechanizmy, jak to działa. I ja odzyskuję pokój, ale ku mojej radości serca, to tak jak tutaj ktoś powiedział, nie wiem, czy pan Krzysztof, czy ktoś inny, bardzo dużo ludzi naprawdę tutaj, bo ja się niedawno przeprowadziłem w okolice Namysłowa, to bardzo dużo ludzi przychodzi przed Najświętszy Sakrament. To jest dla mnie pociecha. To jest dla mnie taki zwiastun tego, że tak jak w stanie wojennym ludzie się obudzili i zaczęli się gromadzić w kościołach, później z tych kościołów robili różnego rodzaju grupki, spotkania i tak dalej, to chyba w tą stronę musimy pójść, bo na taką bezpośrednią konfrontację na marsze też muszą się odbywać, ale na takie z tych marszy mogą się zrodzić ogromne zaraz problemy, może mieć konfrontacje, bo tamci są nieobliczalni i nie cofną się przed niczym. Oni generalnie rzecz biorąc tej władzy nie oddają, nie oddadzą. Jeżeli oni 60 miliardów rocznie kradli, które zostały udowodnione, a to nieudowodnione też się nie wiadomo, to oni z zemsty są po prostu wściekli do granic możliwości. Dlatego nie przestrzegają prawa, bo już nie wypuszczą tego z rąk. Chcą generalnie rzecz biorąc splądrować całą Polskę i do tego doprowadzą, jeżeli my się nie obudzimy, a my jesteśmy takim olbrzymem śpiącym, o którym mówił generalnie niejednokrotnie ksiądz Tadeusz, ja powiem, ten olbrzym się chyba powoli powinien podnosić, bo już zaczynają nas przypiekać nieźle i w końcu trzeba się poderwać do takiego organizowania się, jednoczenia, wspólnych rozmów, nie takiego mówienia o tym, co generalnie rzecz biorąc ja czuję, nie czuję, to też, ale jak mamy działać, jak się organizować, jak protestować, jak się przeciwstawiać temu wszystkiemu, żeby w Polsce zrobiło się po prostu nie tylko na takich manifestacjach, jak były w Warszawie, głośno, tylko żeby się regionalnie też robiło głośno, żeby się Polska generalnie rzecz biorąc zjednoczyła, bo za chwilę poszczególne grupy będą rozpracowywane i poszczególne grupy będą oddawane w obce ręce i po czasie, jak już się zniszczy wszystko, co będzie możliwe, włącznie z rolnictwem i nie tylko, to z tego, że będziemy się jednoczyli, jak już nie będziemy mieli odniesienia do niczego. I myślę, że rząd jako rząd też nie powinien tylko ciągle mówić, tylko powinien zacząć w końcu chyba działać. Jest kilka szans. Ostatnio mówił jeden z uczestników też rozmów, pan mecenas, o tym, że jest jeden przepis w Konstytucji, że jeżeli ktoś niszczy praworządność, można tą praworządność odwołać i rządzących. I jest jeszcze kilka myków, ale to musi rząd zrobić. My nie mamy
my nie mamy, rząd, były rząd, przepraszam, były rząd musi to zrobić z tym obecnym rządem, bo my nie mamy takich możliwości, tak? Oni byli...
Panie Romanie, dziękuję bardzo.
I mogą nas...
Jasno, bo pan bardzo nam wskazuje pewne kierunki. Dziękuję, dajmy głos naszemu gościowi.
Ja też dziękuję.
Kłaniam się również.
Zapłać. Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Ja też dziękuję panu Romanowi, bo spuentował właściwie nasze dzisiejsze rozważania o finansach Kościoła, o Funduszu Kościelnym, że rzeczywiście, no, można powiedzieć, że z dużą satysfakcją dla mnie jest słuchanie słuchaczy, którzy po prostu potrafili usłyszeć to, co mieliśmy do powiedzenia i zrozumieli istotę tego problemu. Wydawało mi się, zanim tutaj przyjechałem do ojca, że ten problem finansów Kościoła jest po prostu nie do wytłumaczenia, że to naprawdę jest tak zagmatwane, że trudno było o tym powiedzieć prosto, ale mam wrażenie, że udało się w jakimś sensie jednak w prostych, nie powiem, że żołnierskich, ale jednak i nie tylko prawniczych słowach wyjaśnić, że tak powiem, pewne mistyfikacje, które mają miejsce. I w tym kontekście jakby wypowiedź pana Romana, można powiedzieć, że to puentuje.
Tak to jest, kiedy spotka się świetny prelegent i inteligentni słuchacze.
To zdecydowanie jest zasługa prowadzącego skutki. Ojca, rzeczywiście.
Nie wypadało
kluczem
mi tego
jest
powiedzieć
umiejętność
samemu,
zadawania pytań. Ojciec mnie dzisiaj tak podprowadzał w taki sposób, że a słuchacze pomogli. No, słuchacze po prostu niosą, jak fala, jak nieprawdopodobna fala Radia Maryja i trzeba powiedzieć, że ten słynny slogan reklamowy, który no, ciągle mi brzmi w uszach, że tu katolicki głos w twoim domu, no to rzeczywiście wydaje się, że jesteśmy dosyć blisko katolickości w naszych wypowiedziach. Dzięki ojcu oczywiście.
Niech nas jeszcze te głosy poniosą. Jeszcze mamy 5 minut na naszą dyskusję. Bardzo proszę, Radia Maryja. Halo?
Halo? Szczęść Boże. Kłaniam się, Andrzej Śniegulas się radza.
Witam, panie Andrzeju.
Tak.
Już panie stanę antenie, panie Andrzeju, bardzo proszę.
Szczęść Boże, drogi ojcze. Jestem olbrzymio rozzaszczycony, że jako młody rycerz właśnie mogę słuchać, właśnie oglądam od początku generała naszego zakonu. Gratuluję, dziękuję serdecznie. Ale teraz właśnie odnośnie Funduszu Kościelnego. Dzisiaj można było się dowiedzieć o wiele takich rzeczy, o których się zapomina właściwie. Dla mnie to jest takie bardzo cenne. I myślę, że korzystając z tej okazji, taka refleksja, że mamy generała naszego zakonu świętego Jana Pawła II, a jednocześnie w ubiegłym roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest taki kierunek dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. I teraz zauważamy, bo oglądam pierwszą część i drugą, zauważamy w ogóle podczas tych wszystkich rozmów, telefonów, że jednak troszkę my odchodzimy od wiary, może to jest złe słowo, nie dlatego odchodzimy, ale po prostu brak nam jest wiedzy w ogóle w Kościele. I teraz taka sugestia. Gdyby powiedzmy z naszych rycerzy świętego Jana Pawła II, powiedzmy zaangażować, powiedzmy do uczestnictwa w tym podyplomowym studium właśnie dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II, i powiedzmy, no włączy się w taką, że tak powiem, katechezę właśnie, wiedzy właśnie o świętym Janie Pawle II. A to by powodowało, bo tak, w ten czas będzie Polska, kiedy będzie wiara. A będzie również Polska wówczas, kiedy będzie dziedzictwo świętego Jana Pawła II. I myślę, że tak jak tutaj generał wspomniał, jesteśmy najmłodszym zakonem rycerskim właśnie, a może właśnie tutaj tkwi właśnie szansa w tej młodości, tak jak mówimy, może właśnie, bo młodzież potrzebuje wiedzy świętego Jana Pawła II. To pokazują rzeczy, na przykład pamiętam pierwsze spotkania, organizacja pierwszych spotkań Światowej Dni Młodzieży. No, wszyscy się bali, no przecież to nie wyjdzie i tak dalej. A ile młodzieży było? Ile młodzieży? Ja w młodzieży się garnie do świętego Jana Pawła II. Garnie się do wiedzy historii, prawda, która jest w tej chwili, prawda, jakoś tak nawet rugowana, prawda, i tak dalej. I rzeczywiście, to jest wiele takich głosów, prawda, które, które są bardzo cenne, bo my jako katolicy, jako chrześcijanie, właśnie jako ci, którzy obowiązkiem jest naszym wciągnięcie właśnie testamentu świętego Jana Pawła II. I my musimy to zrobić, bo ja głęboko wierzę, że jednak Polska ma tą misję, załóżmy w świecie, prawda, do odegrania, prawda, i w to głęboko wierzę. A w ogóle te ostatnie, załóżmy, miesiące pokazały po 16 października, nie powiedział, że będzie łatwo, prawda, a może rzeczywiście właśnie tak musiało być, prawda, może, no nie wiem, po prostu nasze, przepraszam, że taki to powiem, ale nasze muszki może zbyt są małe, żebyśmy, i na pewno małe, żebyśmy po prostu zamiary Boga, powiedzmy, załóżmy, zauważyli. No tutaj mamy wielkich świętych, przecież my największą ilość świętych mamy, na przykład święty Jan Paweł II, Andrzej Bobola, właśnie ci święci, którzy oni nie pozwolą, aby ta Polska katolicka, chrześcijańska, wielka Polska zginęła. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, dziękujemy bardzo, panie doktorze.
No cóż ja mogę powiedzieć, bo brat Andrzej, ja tak czułem, że w końcu się dodzwonią bracia rycerze. Już nawet miałem taką puentę przygotowaną, że przynajmniej raz nie zadzwonili, ale rzeczywiście nie dość, że czuję się obserwowany przez moich braci, co mi bardzo schlebia, to jeszcze moi bracia czytają nam w myślach. Moim zdaniem to były jakieś podsłuchy, bo nie dalej jak 2 godziny temu jedliśmy kolację z księdzem ojcem rektorem Zdzisławem Klawką, który właśnie ustaliliśmy, że te studia podyplomowe Dziedzictwo Myśli Jana Pawła II, absolutnie każdy brat rycerz będzie musiał się w nie zaangażować. Także brat Andrzej w ogóle przeczytał mi w myślach, że to jest ta droga. I myślę, że tam się też dowiemy wiele, co Jan Paweł Wielki myślałby o funduszu kościelnym i w jaki sposób chciałby te finanse kościoła też rozpoznać i rozpatrywać. Także muszę powiedzieć, że brat Andrzej po raz kolejny mi zaimponował. U nas w zakonie rycerzy świętego Jana Pawła II jest taki zwyczaj, że szczypta wazeliny dla generała to jest norma, a właściwie powinno być wiadro, więc dzisiaj i to mnie nie ominęło, także czuję się jak w domu w Radio Maria.
No samą porę, bo już tak północ blisko, a więc ostatni moment, żeby tak stało się zadość tej
tak,
tradycji.
Jednak to się udało.
Dokładnie. Pół serio. Panie doktorze, 23:30, patrzę na zegar, czas
punktualnie
kończyć. Punktualnie.
Po prostu jak brytyjska kolej jesteśmy.
No, staramy się, możemy, sięgamy do dobrych wzorców.
Tak jest.
Jakieś słowo podsumowania?
Wydaje się, że Fundusz Kościelny jest jednym z wielu tematów zastępczych, które nie rozwiążą dzisiaj najważniejszych problemów Polski, która potrzebuje rozwoju. Była przez ostatnie lata na ścieżce szybkiego rozwoju, szybkiego wzrostu i rzeczywiście wydaje się, że doganialiśmy naprawdę poważne potęgi europejskie w rozwoju gospodarczym, ale społecznym, a jednocześnie ten rozwój gospodarczy był z zachowaniem naszej tradycji, więc wydaje się, że pomysły, które mają nas oddzielać od tradycji, są bardzo niebezpieczne, a jednocześnie nie dostaniemy nic w zamian, nie dostajemy tego rozwoju, więc pod tym względem myślę, że puentą tej audycji o Funduszu Kościelnym powinno być po prostu słowo czy zdanie, że jest to temat zastępczy, który myślę, że rząd i ten zespół międzyresortowy nie jest w stanie rozwiązać w taki sposób, żeby zaproponować jakieś rozwiązanie, które by Polskę i Kościół pchnęło do przodu. Niestety.
Miejmy nadzieję, że ta nasza audycja dała nam dużo światła, jakieś pewne wiadomości ważne, żeby wiedzieć, one też tutaj teraz się pojawiły. No i że gdzieś nas pobudzi też do myślenia, do śledzenia tego, co się dzieje na ten temat, bo te rzeczy się po prostu już dzieją. Warto wiedzieć, warto patrzeć, wiedzieć, na co patrzymy, na co zwracać uwagę. I cóż, i kochajmy nasz Kościół, naszych duszpasterzy, nasze parafie i troszczmy się to, co od nas zależy, żeby to było, to zatroskanie, i też miejmy świadomość, że Kościół nie żyje w próżni i że Kościół też wiele wnosi do państwa, nie żyje obok państwa. Autonomia i współpraca, te dwie zasady, one też są ujęte w naszej konstytucji. Autonomia, ale i współpraca. Kościół, państwo. Pan dr Krzysztof Wąsowski, adwokat, był naszym gościem i generał zakonu świętego Jana Pawła II zarazem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za przybycie i za ten czas.
Ja dziękuję za gościnę, za cierpliwość, za wysłuchanie tych wszystkich moich opowieści, które nie zawsze były związane z tematem, ale tym bardziej mogę powiedzieć, że były szczere i od serca. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam i już tęsknię za kolejnym spotkaniem.
I braci zakonu Jana Pawła II.
Braci mam zawsze w sercu. To rzeczywiście, to oni wiedzą, że o nich ciągle myślę.
Ilu braci mamy?
W tej chwili na świecie jest przeszło 1800 braci. Przez te 13 lat się trochę uzbierało. W Polsce myślę, że już jest ponad 1600. Jesteśmy w Polsce, na Ukrainie, na Filipinach, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, we Włoszech. Także tych krajów jest już 8. I w tym roku się zapowiada kolejny rozwój. I rzeczywiście muszę to powiedzieć od siebie, że zawdzięczamy to tylko i wyłącznie renomie i nauczaniu świętego Jana Pawła Wielkiego. Dlatego dziedzictwo myśli Jana Pawła II w Akademii Kultury Społecznej Medialnej jest niezwykle ważne i po dzisiejszej rozmowie z ojcem rektorem każdy rycerz będzie się na to zapisywał i ja również. Także wszyscy się spotkamy tutaj w Toruniu na studiach podyplomowych z dziedzictwa myśli Jana Pawła Wielkiego.
A gdyby ktoś chciał zasilić wasze szeregi, to pewnie jak wszystko też jest to i to w internecie.
Zdecydowanie tak. rycerzejp2.org. Zapraszam serdecznie.
Zapraszamy.